Dobry wieczór Państwu, bo te wszystkim fremenom, jak tutaj ktoś się bardzo ładnie przywitał, więc ja się zgadzam z tym powitaniem. Witam Państwa bardzo serdecznie, 37 raz pod rząd już karawana idzie live. Mam Państwa podgląd, ja wiem, że jest chyba pewne opóźnienie pomiędzy tym, co ja widzę, a co widzicie Państwo, ale tak czy inaczej witam, mam nadzieję, że wszyscy już mnie w tej chwili widzą. To jest raz. Druga rzecz, oczywiście przypominam o możliwości zadawania pytań, ale też i pozdrawiania różnych osób na superczacie, czyli przy jakichś datkach, które Państwo zechcecie tutaj podarować, tak? Datki się podarowuje, więc datkuje, tak? Więc w tych datkach, które Państwo podatkujecie, to możecie wtedy też składać życzenia urodzinowe, imieninowe i tak dalej. Ja je bardzo chętnie odczytuję z tak zwanego superczata. Zresztą pytania też mają pierwszeństwo. Rozumiem, że są również moderatorzy, przynajmniej jeden z nich chyba powinien już być. Także Mbote również moderatorom. I cóż jeszcze miałem powiedzieć? Aha, no i zaczynamy, proszę Państwa. Najpierw oczywiście mam dla Państwa kilka ciekawych informacji, takich z ostatniej chwili. Muszę tylko sobie, przepraszam, trochę te wszystkie screeny uporządkować, bo tego jest po prostu za dużo, żebym ja się nie pomylił, czegoś przypadkiem nie wyłączył, ponieważ napisałem taki sprytny skrypt, który na przykład mi wyłącza kamerę i teraz, żebym go nie kliknął przypadkiem, bo wtedy będziemy mieli wszyscy problem. No dobrze, proszę Państwa, więc tak, z bardzo ciekawych rzeczy, które się wydarzyły przed chwilą. Oczywiście to, że Donald Trump powiedział, że wytłucze, już nie powiem co, z Irańczyków po tym, jak Iran zaatakował, Iran podobno zaatakował, tak, cele w Jordanii, zdaje się, chociaż zostało to wszystko zestrzelone, też podobno. Natomiast, no w ogóle jest kilka bardzo ciekawych wydarzeń, o których chciałem Państwu powiedzieć. To, co się teraz przed chwilą wydarzyło, to był atak dronem, ale uwaga, na port w Egipcie, na Damietę, na Morzu Śródziemnym. I tutaj, uwaga, zaatakowany został amerykański tankowiec z gazem w egipskim porcie Damietta. Statek się zapalił. Poza tym jeszcze firma portowa, która się nazywa Inchcape, poinformowała w osobnym komunikacie, że w Damietcie zapaliły się aż dwa gazowce, czy też tankowce z gazem. Jedyną informacją nową, która była, to taka, że ta sytuacja, jak pisze tam władze portowe, została upanowana, gazowce zostały odholowane, czy wypłynęły poza teren portu, bo krótko mówiąc, jak one tam, że tak powiem, się rozszczelnią, to jest dobre słowo, no to wtedy rzeczywiście błysk będzie widać pewnie i u nas, bo w tym porcie jest pewnie dużo więcej gazu. One, zdaje mi się, tam albo pobierały, albo oddawały ten gaz, w każdym razie były w trakcie tankowania. Tak czy inaczej. Więc to się w tej chwili wydarzyło, co nam w cudowny sposób rozszerza jeszcze konflikt, przynajmniej terytorialnie, o Egipt, który do tej pory był tylko i wyłącznie ofiarą ewentualnie blokowania Suezu przez ciśninę Bab el-Mandeb. I druga rzecz, no to oczywiście przez to tracił ekonomicznie. Teraz jest już, nie wiem czy stroną, ale na pewno na jego terytorium, i to jest ewidentnie jego terytorium, doszło do ataku. I drugi atak, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. To jest atak ten, który rzekomo dokonały szyickie milicje w Iraku na Arabię Saudyjską. Ja już Państwu mówiłem, ale sprawdziłem jeszcze bardzo dokładnie wszystkie źródła lokalne, źródła irackie. I to jest tak, że do tej pory za każdym razem, kiedy dochodziło do takich ataków, te milicje bardzo chętnie sobie je przypisywały. Czasami nawet jak nie było ataków, to sobie przypisywały. Tutaj wyraźnie, zarówno w oświadczeniach odrębnych, jak i w oświadczeniu wspólnym, tego tam się nazywa to kwaterą główną ruchu oporu, mniej więcej tak to można przetłumaczyć, oni powiedzieli, że oni nikogo nie zaatakowali. Więc to jest ciekawostka, bo w związku z tym powstaje pytanie, kto zaatakował w takim razie Arabię Saudyjską. A propos, tego samego dnia Huti powiedzieli, że oni zaatakowali i oni są z tego dumni i oni to jak najbardziej zrobili. Natomiast Saudyjczycy stwierdzili, że część dronów nadleciała z kierunku irackiego. No więc zawsze powstaje pytanie, kto w takim razie chciał sprowokować Arabię Saudyjską, ale mu się to udało. Arabia Saudyjska zaatakowała w tym momencie cały zestaw celów w Iraku. Te cele tam w tej chwili, co najmniej 30 osób odeszło na drogę do Jerozolimy. To jest już dużo, jeżeli nie więcej. Irak oczywiście brzmi i protestuje, Amerykanie twierdzą, że to było z nimi skoordynowane, Irak mówi, że absolutnie nie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką, w której ktoś stara się wciągnąć Arabię Saudyjską do wojny. Ja mam pewne podejrzenie, kto, bo jest taki jeden, który bardzo potrzebuje, żeby ta wojna się a. nie skończyła, b. była jak największą wojną regionalną i żeby, krótko mówiąc, te kraje regionu się wybiły nawzajem. No, wiecie państwo, o kim mówię, tak? To jest chyba oczywiste. Więc to jest jak gdyby jedna sprawa, tak? Więc mamy to, ta informacja jest informacją nową, będziemy mieli prawie na pewno eskalację. Aha, jeszcze z drugiej strony Iran oświadczył, że zaatakował dwa kolejne tankowce, dwa albo trzy nawet. Nie wiadomo, jaki jest ich status, to znaczy, czy one się palą, czy nie, ale na pewno musiały zawrócić. Więc jakby wprowadza oprócz Amerykanów blokadę ciśniny Ormus, czyli mamy, krótko mówiąc, da capo al fine. No, mamy od początku to samo. Mamy sytuację taką, w której jest blokada ciśniny Ormus, perspektywa uderzania, perspektywa blokady portu Junud, czyli tego, z którego połowa produkcji saudyjskiej jest eksportowana na zewnątrz. Plus do tego mamy jeszcze wciąganie Arabii Saudyjskiej do czynnego konfliktu, na razie przeciwko Irakowi. Czy przeciwko Iranowi, to jeszcze tego nie wiadomo. No natomiast, tak jak mówiłem, no, Iran ma, znaczy wysoce prawdopodobne może być, że po to właśnie, jeżeli Arabia Saudyjska przystąpi do tego konfliktu, czyli będzie jednak zwolennikiem eskalacji, a tam Muhammad bin Salman nie takie rzeczy robił, to nie jest tak, że to byłby pierwszy raz. No to możemy mieć taką sytuację, w której na przykład Arabia Saudyjska zaprosi na swoje terytorium amerykańskie siły, żeby tym razem już samoloty startowały z saudyjskich lotnisk, a być może otworzy też przestrzeń powietrzną dla państwa położnego tam, gdzie chce, gdyby ono miało fantazję, żeby znowu zaatakować Iran, co jest wysoce prawdopodobne. W związku z tym jakby już państwo sobie identyfikujecie beneficjenta całej tej układanki. Co więcej, mamy, proszę państwa, jeszcze jedną ciekawostkę. Ja o tym mówiłem dzisiaj o 11.30, ale powtórzę dla tych, którzy na przykład nie oglądali tego, to jeszcze państwu dodam, że jest zgodnie z pewną regułą, prawidłowością, którą dostrzegamy, jest tak, że przed spotkaniem z Łachapiachu w Białym Domu Donald Trump udzielił, zdaje się, w sumie trzech wywiadów. Jeszcze Vance wcześniej udzielił jednego i w każdym z tych wywiadów prezentował niezwykle asertywną, jeśli można powiedzieć, nawet wrogą postawę wobec Łachapiachu. I generalnie mówił, że tutaj nikt nie będzie, był pytany o to, że tutaj przecież Łachapiachu to on protestuje przeciwko sprzedaży Turcji F-35, więc Trump odpowiedział, że nikt tam tu nie będzie dyktował i tak dalej, tak? Że on to wszystko mówi, że mówi o tej górze Kilofów, my wszystko o niej wiemy, on tylko chce zrobić wszystko, żeby przedłużyć wojnę, czyli jak gdyby głos rozsądku się tu przebijający. Potem mamy Łachapiachu, który tam przychodzi i wychodzi uśmiechnięty od ucha do ucha, mówiąc, że to jest najlepsza rozmowa, jaką mieli, najcudowniejsza, najwspanialsza. A tego samego dnia, ja państwu mówiłem, że za każdym razem, kiedy tak jest, że Trump się jakby urywa z pewnej, nazwijmy to, smyczy, nagle pojawiają się w prasie, dzisiaj w New York Timesie, nowe rewelacje dotyczące kogo? Frankensteina. I to wiecie państwo, jakby to było raz, no to okej, ale jak to już jest chyba nasty raz, no to no nie ma przypadków, są tylko znaki. Więc ja uważam, że po prostu Łachapiachu wziął rodzinny album pamiątkowy, ten zdjęcia z wakacji i przyjechał do Trumpa i już jest wszystko tak, jak miało być. Tak? Znowu. Więc przynajmniej to jest, przywrócił ustawienia fabryczne Trumpowi, tak? Można powiedzieć w ten sposób. No dobrze, teraz tak, widzę, że mamy coś na super czacie. Przepraszam, muszę przełączyć się, bo super czat mam tutaj. Okej. Okay. O, na super czacie. Czy można troszeczkę o polskiej polityce? Nie, nie można. Doktorze, kaj pana imbus. Jaki imbus? Panie doktorze, jakże pan następujące postacie wybitnego polityka Henry Kissinger, Dick Cheney, Łachapiachu, Putin, Goebbels, Bismarck? No więc tak, Tusk, Kaczyński, Czarzasty. To w ten sposób. Potem długo, długo, długo nic i może gdzieś, powiedzmy sobie, Metternich. O. Dobrze, teraz tak. Witam, panie doktorze. Jakby pan miał wróżyć tarota, proszę pana. Państwo, wszyscy w tych pytaniach tak samo. No, ja wiem, że pan nie lubi wróżyć, ale pan powróży. No to, proszę państwa, no powróżyć, pieniążek, tu powróżyć, tak? Witam, panie doktorze. Jakby pan miał wróżyć tarota, nie umiem wróżyć tarota, ja umiem z fusów i może być z baraniej wątroby. To kto według pana użyje bomby atomowej na Bliskim Wschodzie? Pozdrowienia z portierni akademickiej w Krakowie. Też pozdrawiam portiernię akademicką w Krakowie, po pierwsze, a po drugie, no, bombę atomową na Bliskim Wschodzie ma na razie przynajmniej oficjalnie tylko jedno państwo, więc jakby lista jest jednoczłonowa. Chyba, że mówimy o państwach spoza Bliskiego Wschodu. Natomiast najbardziej prawdopodobne jest oczywiście państwo to, które posiada i tyle. Zresztą już kiedyś mało brakowało, że komu jakby użyło, no ale to były lata 70., więc zupełnie inna sytuacja też tamtego kraju. W tej chwili nie ma do tego żadnej motywacji. Znaczy, nawet jeżeli już o tym mówimy, to no właśnie Stany Zjednoczone może by coś takiego zrobiły, właśnie gdyby na przykład Iran im zatopił lotniskowiec albo coś takiego, to może wtedy dałoby się to uzasadnić, choć i tak, wiecie państwo, za każdym razem powstaje pytanie, czy... No bo celem jest oczywiście zastraszenie, celem jest, zresztą ta broń głównie służy do zastraszania, na szczęście nie do używania. Powstaje pytanie, jaki cel musiałby zostać osiągnięty, to znaczy o co by chodziło, depopulację, likwidację góry kilofów na dołek kilofów, prawda, czy coś takiego. Bo to za każdym razem jest to użycie jakiejś broni ma, tak jak właśnie to, zresztą zaraz o tutaj powiemy o Iranie, ma jak, gdzieś tam jest ten wątek polityczny, tak? Gdzieś jest ta motywacja polityczna. Tutaj jej nie ma na razie. Natomiast państwo położone tam, gdzie chce, ono akurat nie potrzebuje takiej manipulacji, znaczy takiej, przepraszam, takiej motywacji dodatkowej, więc jest to możliwe. Mi się marzy odcinek Gry Imperiów. No tak, tak, tak. I powrót króla jeszcze. Tak jest, więc pozdrawiam słuchaczy z Sydney, gabinet w Ashfield. A w ogóle, proszę Państwa, ja też pozdrawiam moich widzów z Australii. Wiem, że Państwa jest tam całkiem sporo. Nawet jedna pani z jakiegoś radia australijskiego po polsku się do mnie odezwała, także poprosiła, żebym nie mieliśmy okazji jeszcze rozmawiać, ale pewnie w tym radio dla Państwa gdzieś wystąpię. Ale jak wystąpię, to oczywiście Państwu powiem. Znaczy powiem wcześniej, a nie później. Tak przy okazji, bo twierdziła, że sporo osób w Australii właśnie mnie tam ogląda, opędzając się od tych wszystkich owiec, kangurów i innych stworzonek. Ja pamiętam, proszę Państwa, kiedyś, żartując sobie z Australii, pamiętam, kiedyś właśnie powiedział, był taki, no już nieważne jaka to była scena, w sensie, pokaż mi, jakie są niejadowite, niemordercze, niestraszliwe tam stworzenia w Australii. On to nazwał inaczej, ale chodziło o Australię. Tak, na takiej karteczce pojawiło się niektóre owce. Okej, dobrze, to teraz, proszę Państwa, wróćmy jeszcze do tego, co się dzieje na świecie, bo to jest ważne. Otóż bardzo ważny, wbrew pozorom, jest wywiad z Ławrowem. Jeżeli Państwo możecie albo potraficie sobie sami, ja spróbuję go jutro wydobyć na normalny odcinek, więc opowiem więcej, ale jest to naprawdę ważny wywiad, bo dla rosyjskiej państwowej sieci VGTRK powiedział jedną rzecz, zresztą bardzo mądrą. Powiedział tak, że wynik konfliktu na Ukrainie będzie miał bezpośredni wpływ na przyszłą pozycję Rosji na arenie międzynarodowej. W związku z tym powiedział tak, aby coś zaoferować światu, musimy najpierw wygrać. Świat bardzo uważnie obserwuje, jak zakończy się ta wojna. I to jest jak gdyby najważniejszy jego tekst, dlatego, bo oczywiście on tam jeszcze dużo więcej mówił. Mówił właśnie o tym, że państwa zachodnie już odeszły od pierwotnego celu, czyli strategicznej klęski Rosji i tak dalej. No ale to byłaby rzeczywiście strategiczna klęska, gdyby Rosja nie wygrała tej wojny. I oni to bardzo dobrze rozumieją i to Ławrow powiedział expressis verbis, to znaczy w takiej sytuacji, w której Rosja nie wygrywa, czyli nie może dla swoich partnerów, chociażby w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzieś tam w Centralnej Azji, w Afryce, no tam wszędzie, gdzie Rosja jest aktywna, jeżeli nie może się przedstawić jako państwo zwycięskie w tej wojnie, to tak naprawdę pozycja Rosji jest już trwale zdegradowana. Znaczy Rosja przestaje się do następnego razu ewentualnie liczyć tak, jak liczyła się zanim tę wojnę rozpoczęła. Tym bardziej, że zanim tę wojnę rozpoczęła, budowała pewien mit o swojej potędze jako mocarstwie, które praktycznie dogoniło znowu Stany Zjednoczone, super bronie, super armia, super nowoczesna, super technologie, no i generalnie same super. Teraz się okazuje, że tego super już nie ma, i, no, bo niestety wojna zweryfikowała, jak wygląda to w rzeczywistości. W związku z tym oni rzeczywiście tą wojnę muszą wygrać, nawet jeżeli potem się będzie mówiło, no tak, ale jakim kosztem, a jakimi tam, no to koszty, nie koszty, prawda? Zawsze powiedzą, że to my nie pierwszy, my mamy doświadczenia w prowadzeniu wojen wysokokosztowych, taki mamy styl i tyle, tak? Popatrzcie na Drugą Światową. No jest, tak to wygląda, więc krótko mówiąc, on tam jeszcze powiedział oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy, mówił też o konieczności osiągnięcia samowystarczalności technologicznej, ostrzegł zresztą państwa tam ze współpracy, znaczy państwa szczególnie euroazjatyckie przed współpracą z Zachodem, prawda, powiedział, że właśnie zaufanie można budować później, najpierw trzeba je weryfikować i tak dalej. Tam dużo jest cytatów, ale ten jego pogląd jest dlaczego ważny, bo on pokazuje, dlaczego Rosja, nawet jeżeli będzie, bo to jest kwestia dla analityków, jeżeli analitycy próbują racjonalizować działania Rosji, to znaczy stwierdzać, no dobra, no te straty już są takie, straty ekonomiczne są takie, że naprawdę się ta wojna nie opłaca. No nie, nieprawda, znaczy ona się właśnie opłaca. Właśnie to jest to, że ona się opłaca dlatego, bo motywacja jest tu zupełnie inna niż na Zachodzie. Zachodowi by się już od dawna nie opłaca, natomiast Rosji się będzie opłacała, bo Rosja walczy w tym momencie o odzyskanie na świecie pozycji mocarstwowej, a przynajmniej utrzymanie, a na pewno nie taką degradację, jaką by sobie zafundowała, gdyby się nagle okazało, na przykład, nie wiem, że front im się załamie, czy coś takiego, czy stracą właśnie terytorium znowu jakieś, a nie odzyskają i tak dalej. Znaczy tam nie zdobędą, tak? Więc panie dog, jest pytanie, panie doktorze, czy po wojnie na Ukrainie grozi Europie wzrost nielegalnego przemytu broni? Jak duże jest to dziś zagrożenie? No ten wzrost nielegalnego przemytu broni to zdaje się cały czas istnieje i ten przemyt też istnieje. Natomiast szczęście w nieszczęściu polega na tym, że bronią się handluje, tak? I tutaj w Europie jakby nie ma popytu, na, oprócz oczywiście tego konfliktu ukraińskiego, jeszcze więcej na broń. Więc ta broń może tutaj do Europy trafiać, ale chwilę później jest już na pniu sprzedawana do konfliktów takich jak Sudan, prawda, czy konfliktów w centrum Afryki, czy innych, które tam gdzieś pojawiają się na świecie. Także no, tutaj i takie zagrożenie jest od momentu tak naprawdę rozpoczęcia wojny na Ukrainie, że ta broń, krótko mówiąc, która tam jest prawie w każdym domu, trafi też tutaj. Zresztą były takie, zdaje mi się, nawet przypadki likwidowania jakichś takich magazynów i dużych hurtowni, że tak powiem, z bronią, zresztą w Europie Zachodniej też, ale z tego, co ja się przynajmniej orientuję, to chyba większość z tego jedzie tam, gdzie po prostu ktoś za to chce dużo, dużo zapłacić. Jakiej przyprawy do mięsa używać na Bliskim Wschodzie? No i najczęściej zatar, prawda? Tylko że zatar to jest taka mieszanka, więc w każdym kraju jest inna, więc musicie Państwo sobie zerknąć. No, oczywiście chodzi o blisko wschodnie, danie mięsne. Ja wolę, jeżeli chodzi o dania mięsne, to wolę kuchnię właśnie albo libańską, ale przede wszystkim lubię kuchnię północno-pendżabską. To już jest trochę za szeroka definicja Bliskiego Wschodu. Dobrze, w ogóle chciałem Państwu powiedzieć, że w ogóle taki pomysł też jest, żeby tutaj porozmawiać z jakimiś restauracjami, może właśnie irańską, bo jest w Warszawie, może właśnie jakąś dobrą libańską i nakręcić właśnie jakiś taki odcinek kulinarny, żeby Państwu pokazać też, jak się robi coś tam, tak? I na przykład skąd się bierze kebab? No idzie się do Bundki i kupuje, tak? No ale są również różne fajne potrawy właśnie takie, czy dobry hummus, czy nawet baba ghanusz, którą łatwo jest, czy tebula, prawda, jeżeli ktoś lubi, czy dobry lebna. Notabene powiem Państwu, że tak okropne, paskudne lebny, jakie tutaj w Polsce sprzedają, to ja nie wiem, skąd one są. Czasami niektóre firmy sprowadzają z Niemiec, co tam już jest przynajmniej dobra. Natomiast to, co tutaj u nas robią, to jest jakaś sól oklejona tym twarożkiem i to jest właśnie lebna. A lebna jest w ogóle przepyszna, szczególnie właśnie ta lebna, którą się je na Bliskim Wschodzie. Dobra, Przesła, to wystarczy o obżarstwie. Jeszcze 5 minut tak porozmawiam i Państwo uciekniecie mi do kuchni, zamiast mnie oglądać. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze kilka ciekawostek, które się pojawiły w tej chwili. Otóż te milicje szyickie strasznie protestują. Między innymi ten Harakat al-Nujaba zwrócił się w ogóle do rządu irackiego, żeby zerwał stosunki dyplomatyczne z Arabią Saudyjską. Tutaj jest piękne oświadczenie. Islamski Ruch Oporu al-Nujaba potępił w oświadczeniu amerykańsko-saudyjski najazd na ludowe siły mobilizacji i podkreślił, że w tym niebezpiecznym momencie historycznym rząd iracki i oficjalne instytucje muszą natychmiast przerwać milczenie i nie zadowalać się wydawaniem oświadczeń potępiających i wyrażających odrazę. A tak naprawdę z praktycznego punktu widzenia mają rację w jednej rzeczy, że Irak nie ma żadnych zdolności obronnych i nie ma żadnych również zdolności do kontroli własnej przestrzeni powietrznej i tam lata nad tym Irakiem kto chce. No i wezwał rząd, żeby to zmienił, ale rząd tego nie zmieni, bo rząd wie, że na to nie pozwolą Amerykanie. Bo właśnie po to jest zrobione, żeby każdy mógł sobie latać. Dobrze, teraz tak, co dalej mamy jeszcze? Aha, dobrze, mamy teraz, proszę Państwa, pytanie. Aha, jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że najbardziej mi się podobają takie pytania, które mi są zadawane. Zresztą tutaj na czacie też, tylko że to wyłapują zwykle moderatorzy. Natomiast są również takie różne właśnie prowokacyjne pytania, ewidentnie jawne prowokacje. Teraz właśnie na jedno z nich Państwu odpowiem, ale najpierw przejdźmy do takiego normalnego pytania. Otóż Bulandia i Al-Bulanda pyta się o coś takiego. Dlaczego w Maroku zakazane jest chodzenie do meczetu dla niemuzułmanów? Zakaz religijny czy jakiś skandal jakichś turystów? Nie. To jest tak, generalnie nie ma czegoś takiego jak w islamie, jak zakaz wejścia niewiernych do meczetu, za wyjątkiem Al-Masjid Al-Haram, dlatego się nazywa Al-Haram, czyli zabroniony meczet w Mekce. Natomiast w klasycznym prawie islamskim istnieją różne stanowiska. Znaczna część prawników, czyli tych teologów, tak? czyli tych, którzy zajmują się prawem islamskim, prawda? Z Hanafi, Szafi i Hanbali i część z Maliki również, dopuszcza wchodzenie niemuzułmanów do zwykłego meczetu za zgodą jego zarządców, pod warunkiem oczywiście zachowania odpowiedniego stroju, czystości i szacunku. Czyli zdjęcie butów i tak dalej, nie przeszkadzania w modlitwie. Istnieje oczywiście stanowisko bardziej restrykcyjne, to imam Maliki, zakazujące niemuzułmanom wstępu, ale na przykład Maliki dominuje w Tunezji, a ja sam się przynajmniej dwa razy spotkałem z taką sytuacją, gdzie imam nie tylko pozwolił, ale w ogóle powiedział, że proszę bardzo, no bo zobaczył, że moja karnacja nawet opalona w żaden sposób nie przypomina karnacji jego trzutki i powiedział, że proszę bardzo, jak jestem chrześcijaninem, to też mogę się modlić po swojemu w jego meczecie. Tak? Więc to są też takie podejścia. Natomiast jeżeli chodzi o Maroko jest bardzo specyficzne. Dlatego, bo to jest tak, że w Maroku był taki zakaz jeszcze stworzony przez władze okupacyjne w 1912 roku. To jest jeszcze zakaz, który wtedy zakazywał, czyli to administracja wtedy okupacyjna, administracja notabene wtedy francuska, zakazywała wejścia chrześcijanom do meczetów po to, żeby podkreślić jak gdyby tą odrębność muzułmanów i to, że państwo francuskie właśnie chroni instytucje religijne przed jakimkolwiek nawet przypadkowym zbezczeszczeniem. Tam były jeszcze inne motywacje, ale to mniej więcej tego to dotyczyło. I potem po zdobyciu już niepodległości tego zakazu nie zniesiono. Więc to jest po prostu praktyka i to praktyka wynikająca jeszcze niejakiego Liao Teja w sferze właśnie systemu zarządzania religią. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo ja kiedyś nawet o tym opowiadałem, zdaje się, tam ze 800 odcinków temu, gdzie opowiadałem właśnie o tym, bo to jest, ktoś się właśnie zapytał w tak zwanych fatwach o relacje między kolonizatorami i islamem i kolonizatorzy tworzyli sobie własne wersje religii, tak żeby im było wygodnie rządzić, albo ewentualnie narzucali po prostu jakiemuś lokalnemu muftiemu, żeby pewne rzeczy były uwypuklane, pewne nie. No, majstersztykiem były Indie, gdzie stworzono praktycznie osobny modlitewnik dla żołnierzy muzułmanów, to tych, którzy dzisiaj pewnie byliby Pakistańczykami. Więc stworzono po prostu odrębne prawie, że rytuały, odrębny system wierzeń. Dlatego właśnie te ruchy niepodległościowe indyjskie jednocześnie jak gdyby jednoczyły się z ruchami tak zwanymi ruchami reformatorskimi, ale to nie ma nic wspólnego z reformą, znaczy, albo może i dużo ma wspólnego z reformą. To były takie ruchy, które odrzucały właśnie te naleciałości narzucane przez kolonizatorów. Oto tak w skrócie. No dobrze, więc krótko mówiąc, Maroku tak, w Maroku jest jeszcze dodatkowy problem, bo to jest tak, że król jest konstytucyjnym Amir al-Muminin, czyli przywódcą wiernych. Notabene Amir al-Muminin to jest też przywódca talibanów, ma taki tytuł w Afganistanie. Jest również Ministerstwo Spraw Islamskich, ono bardzo ściśle nadzoruje meczety, imamów i kazania. I tutaj generalnie tak, utrzymywanie tego ograniczenia ma podkreślać sakralny charakter świątyni, chronić modlących przed ruchem turystycznym, to znaczy, że ten ruch jest dosyć duży, ale również pozwala państwu dokładnie kontrolować, kto wchodzi, kto wychodzi i kto w jakim celu korzysta z meczetów. Więc to jest, w tej chwili jest to tłumaczone przez oficjalne władze marokańskie jako bezpieczeństwo, ochronę bezpieczeństwa duchowego i w związku z tym stabilności kraju. Wyjątkiem jest, jeżeli państwo chcecie pójść sobie, to jest meczet Hassana II w Casablance. Tam są płatne, zorganizowane po prostu wycieczki po meczetach. Są też niektóre pojedyncze sanktuaria, ale to za każdym razem trzeba pytać, tak? To jest tak na przykład, że mogę państwu powiedzieć, że na przykład raz w Tunisie na Starówce na Medynie jest taki meczet, na którym ja zrobiłem zdjęcia, które potem notabene, ja je kiedyś tam umieściłem na jakimś tam portalu, to jakaś nawet kolorowe magazyny z Wielkiej Brytanii i jeszcze jakichś tam innych krajów się zwróciły do mnie i opublikowały te zdjęcia, mi się bardzo podobały. A pół roku później jakiś tam lokalny kościelny powiedział, nie ma, haram i tyle, prawda, i poszedł. No to poszedł, no co miałem zrobić. Więc to jest wedle uznania, po prostu wedle uznania. Bardzo często, w bardzo wielu przypadkach, co światlejsi, ale to też to jest światlejsi, to jest też skomplikowane, imamowie bądź tacy lokalni właśnie w cudzysłowie kościelni, czyli osoba, która tam jest gdzieś, pracuje w tym meczecie, oni uważają, że wpuszczenie niewiernego do meczetu jest elementem duat, prawda, czyli wezwania do islamu. Więc zamiast opowiadać przez 7 godzin, tym bardziej, że i tak nie zna się wzajemnie języków, to lepiej jest zaprosić, niech człowiek wejdzie, może się nawrócić. Tak? No, to jest właśnie odpowiednik tego dua. Tak w skrócie. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak. Dobrze, mamy, czy mamy tutaj coś... Co to ma pan teraz w tle? Wygląda chrześcijańsko. Tak, to jest, już nie pamiętam, coś w Portugalii. A dlaczego to umieściłem? Wiecie państwo, bo jak miałem ten poprzedni obrazek, możecie państwo zwrócić uwagę, to teraz przy tym poprzednim obrazku nagle YouTube stwierdził, pomimo tego, że ja tam się zapytałem kiedyś, czy zrobienie sobie tła w, że zrobienie sobie tła w AI-owego, czy ono powoduje, że muszę zaznaczyć taki kwadracik, że to jest AI. Nie, nie musi być. Teraz się okazuje, że oznaczyli mi wszystkie odcinki, no i właśnie nie, połowę odcinków, gdzie ja miałem to takie tło inne, że to jest zrobione przez AI, i teraz już z automatu jest, że wszystkie moje odcinki są z AI, więc ja jestem też AI-owy. Proszę zwrócić uwagę. No dobrze, to zmieniłem sobie, a to jest coś w Portugalii. Już nie pamiętam, z którego to miejsca, bo wrzucałem teraz na szybko, niestety miałem jakieś 2 minuty przed rozpoczęciem czatu. O, proszę bardzo, pozdrowienia dla córek Paulinka i Oliwka z Torunia. Pozdrowienia dla córek, dla Paulinki i dla Oliwki z Torunia. Teraz, proszę Państwa, mamy cudownego prowokatora. Ja od razu mówię, że już on już jest zbanowany, ale dostałem takie pytanie, to proszę zobaczyć. Dostrzeżecie Państwo perfidię. Dzień dobry, panie doktorze. W jednym ze spotkań pod Baobabem stwierdził pan, że jest czegewarystą. Notabene stwierdziłem, że z maoistów to jestem czegewarystą, tak? Można prosić o rozwinięcie tego stwierdzenia. W artykule Che Guevara, zbrojniarz, a nie idol, jest opisywany jako masowy eliminator, sadysta, więc pana stwierdzenie mnie do tej pory intryguje. Wiecie państwo, dlaczego zadano to pytanie? Nie dlatego, że Che Guevara, tylko dlatego, że Zychowicz jest autorem tego artykułu. No więc ja mogę państwu odpowiedzieć, że jeśli chodzi o Che Guevara, to wolę osobiście Ryszarda Kapuścińskiego czytać, który napisał taką książkę a propos właśnie Che Guevary, zresztą też Allende i między innymi tam Camilo Torres jest też opisywany jako Chrystus z karabinem. A państwo sobie wybierzcie, prawda, który autor wam bardziej odpowiada. Ale widzicie, rozumiecie państwo, to są właśnie takie różne prowokacyjki, które sobie tutaj zupełnie przez przypadek się pojawiają u mnie na kanale. Prawda? Dobrze, to teraz jedziemy dalej. Mamy kolejne pytanie ważne. Doktorze, na koniec sierpnia mam kupiony lot Polska-Wietnam, międzylądowanie Katar, Iran i Katar dogadali się pod stołem. Czy jest szansa na, że lot pójdzie gładko? Nie, nie ma, nie jest to pewne, że lot pójdzie gładko. Trzeba się przygotować na takie sytuacje. Przecież to nie o to chodzi, że Katar zostanie zaatakowany, ale wystarczy, że nad Katarem bądź w jego kierunku będą latały A. rakiety, B. patrioty. No i co z tego, że pasażerski oberwie akurat patriotem, no sojuszniczym, tak? Akurat pasażerom to akurat będą mieli tak satysfakcję, tak? Więc nie, w takich sytuacjach linie lotnicze albo wstrzymują loty, albo robią jakieś takie ogromne objazdy. Ja powiem państwu, że dlatego, zresztą jak miałem okazję lecieć do Chin, to też bardzo dużo Polaków tam w ogóle w polskich liniach lotniczych tam full wykupione miejsca, ale to dlaczego? Dlatego, bo do Azji generalnie ludzie teraz latają przez Chiny. Po chińskie linie lotnicze po prostu latają nad Rosją, więc jest szybko, krótko i przez Pekin jest jakby bezpiecznie. Później w Pekinie międzylądowanie albo w Pekinie się wysiada i się wsiada na lokalny lot i wtedy jest się poza tymi strefami konfliktu. Natomiast latanie te w tej chwili przez Dubaj, przez Katar i generalnie nad Zatoką, no to nie znaczy, że państwa zestrzelą od razu, chociaż jak wiemy, linie lotnicze potrafiły już w historii wiele razy udowodnić, że potrafią być całkowicie niefrasobliwe i latać nad strefami konfliktu, gdzie co chwila latały rakiety i zestrzeliwały na przykład duże bombowce, które dla nie do końca wyszkolonego operatora jakiegoś Buka czy innego tam wynalazku wyglądają podobno bardzo podobnie na radarze. Więc, a to, czy tam się co jakiś tam, że cywilny, prawda, nie takich cywilówśmy widzieli. Więc, krótko mówiąc, nawet nie o to chodzi. Chodzi też o to, że w takiej sytuacji te rozsądniejsze linie lotnicze po prostu albo zawieszają loty, albo odwołują loty, albo robią jakiś detour. Więc jeżeli mogę zasugerować, to trzeba mieć pod uwagę, wziąć, że to, ta sytuacja się nie uspokoi, tak? Albo za każdym razem może wrócić do tego samego, nawet jeżeli się na chwilę uspokoi, więc to jest jeszcze przez pewien czas, do momentu, dopóki stamtąd się floty amerykańskie nie wycofają, albo Iran się gdzieś nie wycofa na z góry upatrzone pozycje, to cały czas to jest region jednak niebezpieczny. Zresztą, proszę Państwa, ja tak samo zresztą sugeruję, że w takie miejsca, jeżeli Państwo jeździcie w takie miejsca, tam były takie też pytania, na przykład tam gdzieś na granicę turecko-irańską praktycznie, no to musicie się liczyć, ja to z moich licznych niestety doświadczeń, to nie o to chodzi, że tam wam ktoś krzywdę zrobi, a tylko, że jak będzie gdzieś niebezpiecznie, to na pierwszym checkpoincie po prostu wojsko was dalej albo policja nie przepuści, bo potem ich będą ścigali, prawda, do siódmego pokolenia, dlaczego przepuścili i dlaczego facet, którego przepuściliście, właśnie występuje razem z kolegami Osamym Bin Ladena w jakiejś superprodukcji Państwa Islamskiego i o co chodzi z tym dużym mieczem, tak, w tle. Więc krótko mówiąc, oni wtedy na wszelki wypadek nie przepuszczają się, może okazać, że cała wycieczka poszła, że tak powiem, na najbliższe drzewo, bo po prostu nie da się zrealizować ciągu dalszego, bo jest blokada i tyle. Więc to jest jeszcze, to tak wygląda. Więc a po tym jeszcze w wielu regionach trzeba mieć, szczególnie przygranicznych, to tak jeszcze sugeruję, w ogóle trzeba bardzo często mieć specjalne pozwolenia, na które, jeżeli ktoś jedzie na zorganizowaną gdzieś wycieczkę, no to zwykle organizator wie, albo ma nadzieję, że nikt nie zapyta po drodze. Natomiast jak nie wie, albo jak się samemu jedzie, no to trzeba wiedzieć o tym, że są tak samo. No, wiecie Państwo, najgorzej jest, najlepiej jest w takich krajach, w których jednak są dosyć światli policjanci, no nie wiem, żeby daleko nie szukać Turcji. Natomiast najgorzej jest w takich krajach, gdzie mamy policjantów, którzy często są na przykład niepiśmienni, znaczy tak, że naprawdę nie potrafią czytać i pisać, albo się potrafią podpisać tylko. I potem on na przykład bierze jakiś dokument i go ogląda, bo na wszystkie strony, bo nie wie, co te literki znaczą. A więc na wszelki wypadek was zatrzymuje do czasu, aż ktoś, kto ukończył 3 klasy podstawówki, pojawi się jednak, a to może potrwać ze 2 czy 3 dni. Szczególnie, jeżeli to jest jakiś odległy posterunek na przykład w górach. No i siedzisz i czekasz, człowieku, no. Uczysz się lokalnych zwyczajów, lokalnego, dostosowujesz swój poziom higieny do lokalnego poziomu i tak dalej. Sprawdzasz, czy próbujesz sobie odtworzyć też w pamięci, czy na wszystko, co istnieje na świecie, zostałeś szczepiony i czy nie byłoby błędem powtórzenia jeszcze 3 razy tej dawki, zanim wypijesz tą szklankę wody. No dobrze, wiesz, że to taka woda jest zdrowa, jak to kiedyś właśnie też mawiał Pratchett, musi być zdrowa woda, jeżeli tam porusza się tyle maleńkich stworzonek. Dobra, to już teraz sobie nie kpię więcej, więc teraz dalej. Putin siedzi w bunkrze, Salman ma 25 tysięcy ochroniarzy, łachapiaków, fruwa sobie po świecie, dziki i swobodny. Czy wiemy, kto i jak go chroni? No wiemy oczywiście, prawda, czyli Trump, ale oprócz tego to nie jest tak do końca. Prasa w kraju położonym tam, gdzie chce, dzisiaj od rana zresztą pisze o tym, ale ona oczywiście to pisze, jest to oznaka arogancji, ale niektórzy piszą, że to jest również oznaka tego, że tam jakieś polowanie na niego chyba trwa, bo on nie poleciał normalnie z lotniska krajowego, tam gdzie miał swój samolot, tylko poleciał z jednej z baz wojskowych, zresztą do tej pory ukrywają z której. Nie wziął również na pokład dziennikarzy, żeby nie pojawiła się informacja, którędy leci. Rzekomo dlatego, ponieważ strażnicy rewolucji chcieli mu zrobić jakąś niespodziankę po drodze i to już jest któryś raz z kolei. Przypomnijmy sobie, że był taki okres, kiedy on nagle zniknął I potem, Państwo pamiętacie, nawet publikowali takie jego wystąpienia, gdzie się potem okazywało, że on próbował przybijać szóstkę, bo ten AI jeszcze nie potrafił dłoni generować i pokazywał sześciopalczastego go, zresztą w dwóch czy trzech sytuacjach. Potem oczywiście robiono żarty w tej samej kawiarni, w której on rzekomo wystąpił, chociaż to była też AI-em, jak się okazuje, zrobiona. Umieszczano inne figury, że on tam stoi w kolejce po kawę, następny po nim jest Chamenei, prawda, czy coś takiego. No dobrze, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc on, to nie jest tak, że... Natomiast no, z całą pewnością jest dosyć dobrze chroniony, albo też w drugą stronę ci, którzy by chcieli jednak przetestować tą ochronę, są, krótko mówiąc, cięcy. To nie są dawne, dobre czasy zimnej wojny, tak? Te umiejętności już się, że tak powiem, skończyły. I tyle. I potem się okazuje, że dwóch facetów, prawda, potem zapewnia gdzieś tam w wywiadzie na Syberii, że oni tylko to tam gdzieś katedrę chcieli obejrzeć i oni taki zwyczajni turyści, tak? Jak na hitmenów z FSB, to mają najwięcej tych punktów na TripAdvisorze, prawda, nabitych. No dobra, więc nie, to już to tak mniej więcej wygląda. Pytanie, na który bank Ukraina może przelać pieniądze dla Irańczyków, skoro wszystkie banki są sankcjonowane? No, co z tego, że wszystkie są sankcjonowane? Przecież są metody płacenia Iranowi cały czas. Wystarczy, że po pierwsze, z tego co wiem, to armatorzy akurat mówili, że oni chcieli w bitcoinach. Jak tymi bitcoinami dalej, później, przez jakie konta, to nie wiadomo, ale wtedy, kiedy Iran zaczął wprowadzać opłaty za tankowce, to takie informacje pojawiły się z dość wiarygodnego źródła, bo z takich, którzy przeprowadzili sobie tankowce irańskie. Więc sposobów na omijanie zresztą tych sankcji jest, każde państwo ma bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak? Więc to, te wszystkie restrykcje dotyczą takich zwykłych obywateli, tam państwa sobie z tym radzą. Teraz pytanie jest takie, bo te, panie doktorze, mam dwa pytania dotyczące, zaraz przejdziemy tutaj dalej, bo widzę, że jest dużo na superczacie, ale najpierw jeszcze dokończę te, które państwo mi przysłaliście. Bo te, panie doktorze, mam dwa pytania dotyczące Iranu. Jak ocenia pan działania wojenne Iranu? Czy za kilka lat ich decyzje będą podawane jako przykład bardzo dobrej strategii wojennej? Znaczy, ja nie wiem, ja się nie znam na strategiach wojennych, tak? Natomiast jeśli chodzi o strategię polityczną, w której oni wykorzystują element wojenny do osiągania celów politycznych, no to będzie to na pewno uczone jako pewien majstersztyk, tak? Bo jednak jakby nie było, będąc państwem wielokrotnie słabszym, tak? O budżecie zbrojeniowym stanowiącym ułameczek, już nawet nie ułamek, ale ułameczek budżetu amerykańskiego, o potencjale wojskowym również dużo mniejszym niż nawet państwo położone tam, gdzie chce, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, tak rozegrali tę partię, w ten sposób używają swoich ograniczonych jednak zasobów, bo ten konflikt no nie jest konfliktem symetrycznym, a jest bardziej konfliktem asymetrycznym trochę. Chociaż są też zdania podzielone, bo tutaj oni jednak odpowiadają prawie każdym ciosem za cios, ale tak czy inaczej tak dobierają cele, że im to, co jest atakowane, niespecjalnie szkodzi, natomiast to, co oni atakują z drugiej strony, szkodzi. Tyle tylko, że nie szkodzi Stanom Zjednoczonym, bo nie są w stanie Stanów Zjednoczonych sięgnąć. Ale teraz ostatnio te bazy, które tam poniszczyli, poatakowali, no, ja oczywiście znam tylko te szacunki z pierwszej części wojny, bo wtedy to zrobiono, no, ale tam, powiedzmy sobie, te straty sięgają prawdopodobnie paru dobrych miliardów dolarów. Znaczy ja mówię o tych radarach uszkodzonych, tym systemie łączności satelitarnej i tak dalej, już nie mówiąc o jakichś tam magazynach, które były, co w tych magazynach to nie wiadomo, no ale te radary obiektywnie wyceniono i oceniono, że one są nie do naprawy, trzeba po prostu stawiać nowe. Więc krótko mówiąc, jako taki partyzant, tyle tylko, że walczący na poziomie całego kraju, to radzą sobie na pewno w sposób niezwykle błyskotliwy. I wykorzystują wszystkie możliwe atuty, które w tej chwili mają, do prowadzenia konfliktu, w którym no, Stany Zjednoczone nie mają pomysłu, jak go dalej prowadzić. To MOU, które zostało podpisane przez Trumpa, jak mówiłem państwu, że to było MOU kapitulacji, zresztą chyba Trump się też, ktoś mu wreszcie wbił do głowy, że chyba nie do końca wie, co w tym Wersalu podpisał, albo też można powiedzieć, że tam, że Niemcy po I wojnie światowej też pojechały do Wersalu, coś podpisały, myślały, że to jest rachunek za obiad, a potem się okazało, że także kapitulacja. Więc krótko mówiąc, on się zorientował i to zerwał to po prostu. zerwał to po prostu, stwierdził, że nie będzie tego interpretował tak, jak podpisał, bo podpisał bardzo zły dokument. No ale, proszę Państwa, no, generalnie cały czas my nie mówimy o Iranie, który błaga o rozmowy, tylko raczej Stanach Zjednoczonych, które próbują znaleźć razem z sojusznikami rozwiązanie dyplomatyczne, bo Amerykanie wiedzą, że każdy wariant, w który zostali zapędzeni przez Iran, jest po prostu kosmicznie kosztowny. I to nie znaczy, że nie są w stanie wygrać tej wojny, tylko nie są w stanie tej wojny wygrać niskokosztowo. Czyli krótko mówiąc, siedząc przed telewizorami, prawda, czy przez monitorami, z joystickami i zrzucając różne rzeczy przy pomocy zdalnie sterowanych dronów, bo druga strona też ma drony dużo więcej i dużo być może nawet lepsze, a na pewno tańsze, i które jest w stanie masowo produkować. No i to jest to, więc z tego punktu widzenia na pewno ta wojna, zresztą podobnie jak wojna ukraińska, wyewoluowała w sposób taki, którego się nikt nie spodziewał prawdopodobnie na jej początku, gdzie teraz mamy, no ale to w sumie każda wielka wojna powoduje jakiś wyjątkowy skok technologiczny, więc tutaj ten skok technologiczny jest wyraźny, ale tutaj też, no Iran na pewno taktyką i dyplomacją zdziałał tyle, że żadne państwo wcześniej nie miało tak tego dobrze opracowanego. Oczywiście, czy to jest oznacza, że tam nie popełnia błędów? No pewnie popełnia i to setki, zresztą to widać było, włącznie z naiwnością nieukrywania kierownictwa, penetracją wywiadowczą taką, że w zasadzie tam można odnieść wrażenie, że co drugi, nie wiem, członek sztabu mówi po hebrajsku, bo tam jest już, to Arakci też sugerował, prawda, że tutaj to nie zniknęło, to zagrożenie. Więc no krótko jest, ale jeśli chodzi o to, czego będzie uczone, prawdopodobnie właśnie tego. Dobrze, teraz zobaczymy, co Państwo piszecie. Witam serdecznie. Na jakim etapie jest schodzenie Mesjasza w Jerozolimie i głowach w Knesecie? Ale nie wiem, o co chodzi. To znaczy, w tej chwili jest tak, że mamy zbliżające się wybory, więc tutaj natomiast Mesjasz na razie się przynajmniej w Knesecie nie objawił. Panie profesorze, ale państwo tutaj jest tam, jest gdzie chce, nie przyznaje się do broni atomowej, ale tak najbardziej poważnie, ile można jeszcze potrwać wojna USA-Iran? Szansa, może potrwać bardzo długo, bo tak jak powiedziałem, nie ma... Znaczy tak, kiedyś zakładano, że Trump zrobi wszystko, żeby skończyć ją przed midtermsami, ale no, coraz więcej wskazuje na to, że skończenie przed midtermsami będzie miało równie negatywny wpływ na te midtermsy, czyli na te wybory połówkowe w USA, co niekończenie tej wojny. W związku z tym w takiej sytuacji nie mającej specjalnie wyjścia Stany Zjednoczone są gotowe na przedłużający się konflikt i moim zdaniem, jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakiegoś dużego kompromisu, a i jeszcze jedna rzecz. Wszystko to, co do tej pory Amerykanie robili, co twierdzą ich właśnie analitycy przecież, a nie jakicykolwiek inni, nie powoduje zmiany stanowiska irańskiego. W związku z tym albo Amerykanie zrobią coś, co doprowadzi do przełomu. Ja już to wymieniałem parę razy. No, albo na przykład zdecydują się na jakąś właśnie inwazję, a to nawet symboliczną, a to wyspę Hark, a to wzgórze Kilofów, a to coś takiego. I wtedy powiedzą, proszę bardzo, a jeszcze lepiej byłoby tak na marginesie, gdyby wkroczyli gdzieś tam, i na przykład, no nie wiem, zostałaby znowu proklamowana wolna republika Maschabadu, na przykład, kurdyjska. Albo na przykład by właśnie powiedzieli, że wyzwolili część terytorium irańskiego i tutaj szach przyleci i będzie, obejmie suwerenność, tak? I będzie mieli dwa Irany, czy coś takiego. No, muszą zrobić coś takiego, co pokaże zdecydowany przełom w wojnie. No, ja o tej rzeźbie, no, możemy sobie wyobrazić równie dobrze jakiś zmasowany atak na elektrownię, wyłączenie wszystkich elektrowni albo wszystkich mostów. Co też byliby w stanie zrobić? Oczywiście musimy pamiętać, że Iran odpowie tym samym, ale to musi być coś spektakularnego. Jeżeli nie, to Iran nie ma żadnej motywacji, żeby usiąść do stołu rokowań, albo inaczej, ma pełną motywację, tyle tylko, że będzie pokazywał, że nie ma. Bo nie uważa się za stronę przegraną. W związku z tym, jeżeli a znowu Stany Zjednoczone podpisały dokument, ale ten dokument był dokumentem strony przegranej. W związku z tym, no to tym bardziej niezrozumiały dla amerykańskiej opinii publicznej, a to, że tam Trump mówił, że uratował gospodarkę światową, no w sumie już ją tak do tego stopnia zatopił, że w zasadzie ją można tylko ratować, ale to też jest znamienne, że w momencie, kiedy ropa dochodzi do $100 za każdym razem, ale to za każdym razem Trump mówi, że wstrzymuje działania wojenne albo że już zaraz się dogadamy. To tak też warto zobaczyć, Więc to może potrwać długo, krótko mówiąc. Może się skończyć za tydzień, ale ja coś tak przeczuwam, że nawet jeżeli zostanie zawarty jakiś rozejm, to oni go zerwą najpóźniej po midtermsach, tak? Dobrze, teraz jest tak... W każdym razie, a pani Anna powiedziała: dobry wieczór, z niecierpliwością czekam na pojawienie się breloka z wielbłądem, będę go nosić niczym opornik. Będzie, już widziałem, próbki są prześliczne. Panie profesorze, państwo, tak już przyznaje się do broni. Dobra. Czy Nikaragua może zastąpić Kubę lub Wenezuelę jako przyczółek strategiczny dla Rosji i Chin w regionie Karaibów? Proszę państwa, no w ogóle to jest z tymi przyczółkami strategicznymi, moim zdaniem jest to daleko posunięta przesada, bo na przykład jeżeli mówimy już o samej Kubie, no to jeżeli to byłaby rzeczywiście, to byłby tak strategiczny sojusznik dla Chin, to dlaczego Chiny nie wyślą z 5 tankowców, a mogą, bez żadnego problemu na Kubę? Amerykanie nie przeszkadzali tym tankowcom, tym bardziej, że Rubio nie pozwoli na atak, bo wiadomo, że czymś innym jest tam, że tak powiem, dławienie reżimu, a czymś innym jest po prostu katastrofa humanitarna. W związku z tym tak to mniej więcej wygląda, tak? Znaczy, więc gdyby dla Chin było to tak ważne, to by się po prostu tam zaangażowały w taki sposób, żeby tam ludzie nie mogli po zjedzeniu sztawiu jeść mirabelek, których pewnie już też nie ma. Więc jak to wygląda? O co chodzi z Kowiczem? Pytam nieprowokacyjnie. No to proszę się zapytać, tutaj państwo pewnie odpowiedzą. Dalej, bo te panie doktorze, kilka razy wspomniał pan, żeby nie opuszczać Islamabadu podczas pobytu w Pakistanie. Nie, dlaczego? Jak ryzykowna jest wycieczka na własną rękę z kierowcą do Skardu Baltistan? Nie, ja mówiłem, żeby, proszę państwa, nie opuszczać Islamabadu jadąc w kierunku Fata, czyli jadąc w kierunku Afganistanu, bo tam bardzo szybko, znaczy bardzo niedaleko od granicy, od Islamabadu zaczyna się robić niefajnie, tak? Znaczy jeżeli się ma dobrego przewodnika i który naprawdę jest lokalny i nie wiezie was w celu sprzedania dalej, co jest bardzo często się zdarza również Pakistańczykom, żeby nie było wątpliwości. Ja sam, mojego przyjaciela syn został porwany właśnie w ten sposób, gdzie właśnie pojechał sobie na wycieczkę z ochroniarzami. Ci ochroniarze oczywiście wydali go, się okazało, że wydali go w ręce innych panów. Potem po 2 tygodniach głos z ewidentnie pasztuńskim, takim górsko-północnym akcentem zadzwonił do tego mojego znajomego i powiedział ile. Potem mój znajomy zadzwonił do swojego kolegi, który był generałem ISI i syn wrócił, tak? Bez konieczności wpłacania tam 5 milionów dolarów. Ale generalnie to są takie miejsca trochę hardkorowe, tak? I jeżeli się nie zna języka, nie zna się dobrze obyczajowości, dobrze jest zachować low profile też. Pamiętać trzeba, że czasami ktoś ma buty na sobie, a one stanowią odpowiednik 2-miesięcznej albo 3-miesięcznej albo 5-miesięcznej nawet pensji w niektórych biedniejszych osadach. Więc to zależy właśnie, w którą stronę, tak? Do Baltistanu można zdecydowanie, tylko tam oczywiście trzeba pamiętać, że w tamtym kierunku jak się jedzie, to są liczne checkpointy. Ja kiedyś 2 razy byłem tam zatrzymywany przez Rangersów, ale właśnie ze względu na to, że nie chcieli dalej przepuścić, bo mówili, że tam dalej jest niebezpiecznie, jest Taliban, a oni nie będą brali odpowiedzialności za to, że prawda, pójdę tam. Tyle. Więc tak, dobrze, teraz patrzymy się dalej, pytanie, więc krótko mówiąc, można pojechać, ale dobrze zrobić dobre rozpoznanie i tak jak mówię, raczej nie jechać w kierunku granicy afgańskiej, nie jechać na terytorium dawnych Fata, a już szczególnie gdzieś tam do Wazirizanu, do Orakzai, do tych wszystkich agencji, bo tam jest po prostu, zresztą pewnie i tak wojsko was nie puści dalej, jak tylko zobaczy, że cudzoziemiec. Dobra, teraz mówimy, patrzymy się dalej. Teraz, panie doktorze, po ostatnim zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie i włączeniu się do konfliktu Arabii Saudyjskiej oraz jemeńskich Huti, chciałbym poprosić o pewną prognozę. Okej, znowu prognozujemy, proszę państwa, od jutra będę też, może na razie będę tam mówił, czy na Bugu we Włodawie przybyło jeden, czy będzie front atmosferyczny. Pogodynka. Dobrze, jaki pana zdaniem jest najczarniejszy oraz drugi realistyczny scenariusz, gdyby ten konflikt rozlał się na cały region? Jakie byłyby konsekwencje dla Bliskiego Wschodu? Moim zdaniem nie jest realistyczne, że się rozleje na cały region, chociaż takie zakusy mogą być. Wiem nawet, który kraj jest tym niesamowicie zainteresowany, żeby się ten region zaczął pomiędzy sobą tłuc, ponieważ im bardziej jest zrujnowany, tym bardziej utrwala pozycję pewnego kraju jako lokalnego hegemona. im bardziej zniszczone zostaną obrony powietrzne, artyleria ciężka, dywizje pancerne, broń rakietowa, tym oczywiście jest to później, nie, nawet jeżeli zostaną zastąpione przez lokalne milicje dżihadystyczne, no to one mogą sobie, że tak powiem, dużo albo i jeszcze więcej takiej normalnej, dobrej, regularnej armii, więc o to może chodzić. Natomiast nie, to moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, natomiast próby tego będą oczywiście, zresztą jak widać właśnie dzisiaj. Natomiast jakie byłyby konsekwencje dla świata, zarówno polityczne, jak i gospodarcze? Czy polityczne spowodowałyby kilka rzeczy. Gdyby doszło do całkowitej blokady sprzedaży stamtąd ropy naftowej, czyli mamy wojnę, w której jest Irak, Arabia Saudyjska, zbombardowane są, nie wiem, rafinerie, pola naftowe, które jak się trafi, to później one pozostają trafione, bo ciężko jest je uruchomić znowu i tak dalej, tak? Czyli mamy taki scenariusz, hipotetyczny całkowicie. No to mamy, proszę Państwa, tak, wzrost znaczenia wszystkich producentów ropy naftowej, którzy są poza tym regionem. Czyli w takiej sytuacji, moim zdaniem, Stany Zjednoczone nie tylko znoszą to embargo na rosyjską ropę, ale jeszcze Trump proponuje usynowić Putina, prawda, czy coś takiego, bo w takiej sytuacji każda kropla tej ropy to jest jakiś ratunek dla gospodarki światowej. Druga rzecz, która na pewno w takiej sytuacji się zdarza, to taka, że państwa, które mają przewagę technologiczną w OZE, szczególnie właśnie w pojazdach elektrycznych, w produkcji fotowoltaiki i tak dalej, zyskują na potężnym znaczeniu i ta przebudowa gospodarki wtedy następuje rewolucyjnie, a nie tak jak w tej chwili ewolucyjnie. I mamy wzrost znaczenia przede wszystkim Chin, które zresztą już od początku tego kryzysu, jak chciałem przypomnieć, bo to Bloomberg bardzo dobrze opisywał, że dla tych krajów, w którym się właśnie zaczęły kończyć te różne zapasy, oni zaczęli im sprzedawać takie starter kity, można powiedzieć, czyli krótko mówiąc, zaczęli podpisywać umowy długoterminowe na wsparcie przejścia na odnawialne źródła energii jako podstawę produkcji energii elektrycznej, tak żeby jak najmniej tam było węglowodorów. I że w ten sposób za tymi oczywiście umowami gospodarczymi idzie też naturalny wpływ polityczny i tak dalej. Więc takie rzeczy mogłyby się wydarzyć, więc mielibyśmy trochę przekształcenia tego ładu międzynarodowego, gdybyśmy sobie ten Bliski Wschód nagle na chwilę odłożyli na półkę. Więc no tak, bo wtedy też pewnie zakończyłaby nam się gwałtownie wojna na Ukrainie, ponieważ w takiej sytuacji Chiny byłyby najbardziej zainteresowanym interesariuszem, żeby jedwabny szlak lądowy, no bo morski byłby, zakładamy, zablokowany, żeby się gwałtownie odblokował. Jeżeli by się nie odblokował, włącznie z tym, że nie wiem, że jak lokalni generałowie sobie nie poradzą, to może Xi wyśle jakiegoś emisariusza do Putina, żeby sobie dał spokój. No dobrze, żartuję sobie oczywiście trochę, ale możemy sobie tak pogdybać, no to jest pewne science fiction. Dobrze, teraz tak, kolejne pytanie, czy, panie doktorze, czy Trump w pewnym momencie może powiedzieć premierowi, wypuść Frankensteina, ale ciebie też pociągnę za sobą? No nie, bo łacha piachu nie chodził do tej samej piaskownicy, jak wiedział, prawda, że nagrywają, no i tyle. Więc raczej mało prawdopodobne, żeby Trump to powiedział, ja przypuszczam, ale oczywiście to jest tylko moje przypuszczenie, po reakcjach na tą całą aferę, że tam po prostu muszą być takie rzeczy, które zatopią republikanów. Wiecie Państwo, bo dla liberałów amerykańskich, szczególnie tych jeszcze, którzy tam swoją młodość przeżywali w czasach hippisowskich, to po pierwsze dla części z nich, znaczy ich elektorat nie jest konserwatywno-chrześcijański, tak? I nie takie cuda, powiedzmy, tam niektórzy mogliby, że tak powiem, odstawić i prawdopodobnie część by nawet była dumna, o proszę, jakiego mam tutaj tego. Natomiast to, co tam się prawdopodobnie działo i to, co się tam pojawia z tych przejawów tego, na pewno Trump może zrobić wiele rzeczy, ale nie sądzę, żeby konserwatywny chrześcijański elektorat tego tak zwanego pasa biblijnego niektóre rzeczy wybaczył. I dlatego właśnie uważam, że z tego punktu widzenia, jeżeli ktoś tam ma pełny album i pełną filmotekę, to rzeczywiście może trzymać tutaj, bo to jest od rzeczy, których się nie wybaczy, tak? Znaczy w tym sensie, że nawet Trump, który przecież chce jeszcze deifikacji za życia, no tutaj nie miałby na to szansy. i jeżeli byłby z tego zapamiętana, wtedy by musiał, prawdopodobnie sam by musiał zrezygnować, bo Partia Republikańska musiałaby się ratować, bo by się to by zatopiło ją po prostu. Tego typu rzeczy, które przypuszczamy, że tam mogą być, więc jeżeli są rzeczywiście, to to jest bardzo mocne trzymanie. I no ja, tak jak mówię, no wystarczyłoby, żeby było wiadomo, co na przykład, dlaczego Acosta tak, a nie inaczej postępował z Frankensteinem. Dlaczego właśnie te zarzuty federalne zostały wrzucone do kosza, pomimo dość dobrego materiału dowodowego, skąd wiemy, no bo publikowano, prawda, przynajmniej fragmenty i tak dalej. Plus dlaczego te zeznania tych kolejnych osób są podmiatane pod dywan. No dobra, to możemy sobie darować opowieści dalej, bo państwo wiecie o co chodzi. A też ja muszę uważać tutaj z opowiadaniem, bo YouTube nie lubi takich rzeczy. Dobrze, mamy teraz pytanie, czy Iran, Huti, Hamas, Bractwo Muzułmańskie albo ktokolwiek inny może zablokować kanał Suezki? Tak, oczywiście, że może, mógłby. Zresztą kanał Suezki może też jakaś pani kapitan, zdaje mi się, zablokowała bez związku politycznego. To nie jest wbrew pozorom skomplikowane. Wystarczyłaby taka jedna komórka dywersyjna i atak właśnie na taki statek i tam w zasadzie nie trzeba byłoby tego statku no nic zrobić. Wystarczy go postawić w poprzek tego kanału, a następnie próbować go zatopić jeszcze na dodatek. No trwale to nam na pewno nie zamknie kanału, ale na pół roku być może tak, więc natomiast to się w tej chwili nikomu nie opłaca, no i też kanał jest nieźle strzeżony, a i te organizacje dżihadu w tej chwili nie są dostatecznie mocne po prostu, zorganizowane. Wtedy, kiedy było państwo islamskie, to i w Iraku, musicie państwo pamiętać, że ono czerpało z ogromnych doświadczeń oficerów Saddama Husajna, którzy mieli doświadczenia, na przykład byli weteranami jeszcze wojny iracko-irańskiej i bardzo często, no jeśli chodzi o wojnę taką asymetryczną, wojnę partyzancką, wojnę w tamtych warunkach byli naprawdę biegli. No to, że całe państwo nie było zdolne obronić się przed Amerykanami, to jest jedna sprawa, druga sprawa, no to nie można odmówić szczególnie specjalistom od dywersji umiejętności. No i później widzieliśmy po państwie islamskim, że potrafi takie rzeczy robić, wykorzystywać to później i wszędzie, gdzie się pojawiało, wygrywało bitwy z regularną armią, więc krótko mówiąc, ale tego już nie ma, tak? Znaczy to jest to, co pozostało, ma zupełnie inne cele polityczne. Egipt nie jest głównym celem. Jakby Egipt znowu stał się głównym celem, to może, ale wtedy, gdyby był takim celem, to znowu zmieniono by też zasady pewnie bezpieczeństwa na w Suezie po prostu. Dobrze, teraz co musiałoby się stać w Iraku? No właśnie, jest pytanie kolejne. Czy podczas wizyty Wahapiachu u Pomarańczowego w jakikolwiek sposób poruszono kwestię F-35 dla Turcji? No nie wiadomo, bo nie ma żadnego komunikatu. Tylko Wahapiachu powiedział, że to było cudowne spotkanie. Natomiast wcześniej to czy Trump mówił różne rzeczy, ale później już nie mówił. Więc czy było poruszane, czy nie? Nie wiadomo. No, chyba, że jakiś przeciek się nam znowu pojawi, jak zwykle kontrolowany, czyli Axios napisze, że tak, że w ogóle Trump tutaj tarczą był suwerenności Stanów Zjednoczonych i nie pozwalał nawet Wahapiachu dojść do zdania, a potem ustalili, że Wahapiachu, żeby wyjść z twarzą, to powie to, co powiedział. Czy coś takiego będzie? No, nie mamy po prostu danych. A spekulacje nas nie interesują. Dobrze, co musiałoby się stać w Iraku, aby przestał być państwem upadłym? Tak już w dużym skrócie, bo tam jest dłuższe pytanie. No niestety, proszę państwa, po pierwsze, Irak jest państwem rozbitym bardzo mocno. Jest państwem również niesuwerennym mocno ze względu na specyfikę umów ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie tak naprawdę ropa iracka jest sprzedawana przez Amerykanów, a Amerykanie jak chcą, to oddają pieniądze za to Irakowi. Irak również, no tam wielokrotnie już wskazywano, że rząd iracki, nawet ten, który potępiał Amerykanów niby, na jeden telefon amerykańskiego ambasadora robił dokładnie wszystko to, co ambasada amerykańska od niego chciała. Stąd pewnie być może czujemy taką sympatię dla Irakijczyków, dla ich sytuacji. Więc z tego punktu widzenia Bagdad, Warszawa, wspólna sprawa. Natomiast już nie żartując oczywiście, jest to państwo również, które ma dochody z ropy, ale te dochody są nie wystarczają mu nawet na pokrycie podstawowych jakby problemów infrastrukturalnych, które pozostały po zniszczeniach wojennych do tej pory. jest państwem, które jest rozrywane przez konflikt wewnętrzny, gdzie część partii politycznych ma własne bojówki, po prostu własne armie. Najprzyzwoiciej wbrew pozorom znajduje się w tym Sadr, prawda, który się wycofał z polityki po to, żeby kiedyś powrócić prawdopodobnie i żeby rządzić, no, ale to już jest inna sprawa. Natomiast te wszystkie haszta, szabi, no, jeżeli mamy partie polityczne, które mają własne armie, które są niezależne od armii, armia jest słaba i niedoinwestowana, bo pieniądze idą również do tych właśnie bojówek, to mamy taką sytuację trochę jak w Libanie, tak, że tam, nie ma oczywiście konsensusu politycznego głębokiego, znaczy jest głębszy, jest łatwiejszy i głębszy niż w Libanie, no, ale cały czas nie. Więc to są jeszcze lata, tak? To są lata, to jest państwo, które jest cały czas, może nie jest państwem upadłym, no ale właśnie widać po tym, co się dzieje. Tam jest 50 baz tureckich na północy na przykład, czyli Irak nie kontroluje swojej północy. Irak nie kontroluje tych milicji szyickich. Irak nie kontroluje albo z trudem kontroluje kurdyjskie milicje, te, które atakują Iran, stąd Iran parę razy przecież atakował terytorium Iraku i tak dalej, tak? Więc to jest państwo, które się nie podźwignęło po inwazji amerykańskiej, a jeszcze po zniszczeniach tej wojny, a jeszcze na dodatek po totalnie wyniszczającej wojnie domowej, bo przecież tym była wojna z państwem islamskim. Także to są lata na odbudowę, a tam chyba nikt nie jest specjalnie zainteresowany, żeby odbudowywać ten kraj. Jak wielu jest dobrze tak, jak jest. To, co na przykład teraz Turcja zrobiła, to zamówienie tych miliona baryłek dziennie, to może rzeczywiście poprawić trochę sytuację Iraku, no ale z drugiej strony tam są potrzebne wielkie inwestycje infrastrukturalne, tam jest potrzebna wymiana infrastruktury wodnej na przykład, tam jest potrzebne to, żeby te pieniądze, chociażby od tych Turków, co tam będą teraz kupowana, będzie ta ropa, no żeby one nie zostały, krótko mówiąc, przywłaszczone. Trzeba pamiętać jeszcze o potężnej korupcji i tak dalej. Dobrze, pytanie. Jeśli Arabia Saudyjska podpisała pakt obronny z Pakistanem, to czemu w przypadku ataków Huti nie skorzystali z pomocy Pakistanu? Bo uważają, że nie ma potrzeby, prawda? To jest też tak, że poproszenie sojusznika. Oni poprosili chyba w jednym momencie, kiedy to te pakistańskie samoloty pojawiły się w bazach saudyjskich, co miało być sygnałem dla Iranu, żeby sobie dał spokój, bo tym razem będzie już walczył z Pakistańczykami. Jeżeli wystrzeli na te bazy swoje rakiety i to zmieni nam trochę układ. I zdaje się, Iran sobie odpuścił przynajmniej te bazy i wtedy akurat Arabię Saudyjską. Natomiast z Huti, no to byłby już nie honor. No mają armię, na którą wydają dziesiątki miliardów dolarów i nagle jeden atak partyzantki Huti powoduje, że proszą sojusznika z bronią atomową o pomoc. Bez sensu, tak? To jest oznaka słabości. Teraz tak, czy zaczepki, jest kolejne pytanie, tym razem super czatu, czy zaczepki Kijowa w stronę Teheranu oznaczają, że możemy trochę odetchnąć, jeśli idzie o włączanie Polski do wojny przeciwko Rosji. Nie, proszę Państwa, to jest tak, że po pierwsze, my tutaj, jeśli chodzi o wciąganie Polski w konflikt, to wciągają, mi się wydaje, że to nie Kijów, bardziej nasi politycy, tak? Oni tam niektórzy przebierają nogami, żeby się w taki konflikt zaangażować. A przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem jak jest teraz, ale tak parę razy te przejawy tego widziałem. Pamiętam jak na przykład ktoś zaproponował, żeby samoloty, które będą atakowały, Państwo pamiętacie taki był numer, gdzie proponowano, żeby samoloty, które będą atakowały wojska rosyjskie, startowały z polskich lotnisk. No, w takiej sytuacji Polska jest oficjalnie agresorem i oficjalnie no, przystępuje do wojny, tak? Bo to tutaj nie ma już, to już nie jest to, że przesyła broń, czy tam remontuje, czy przekazuje coś. Więc takie przecież pomysły były po polskiej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę i Iran, no to moim zdaniem Zełenski zrobił to przed spotkaniem w Waszyngtonie, tak? To był jeden z bardzo, bardzo istotnych elementów, bo ja po prostu wiem, no zresztą mówiłem, opowiadałem o tym bardzo dokładnie Państwu i wczoraj i dzisiaj, jaki sposób Zełenski to wykorzystał i wykorzystał to po mistrzowsku, to znaczy w tym sensie, że na Amerykanów to zadziałało. Proszę bardzo, tutaj Iran was atakuje, a myśmy odpowiedzieli atakiem na irańskie statki. To, że oni tam później, prawda, będą się dogadywali i prawdopodobnie zapłacą jakieś odszkodowanie Iranowi w jakiejś formie i to po cichu, a może nie po cichu, to już jest zupełnie inna historia, tak? Spełniło to swoje zadanie, senatorowie amerykańscy byli zachwyceni, Trump był jeszcze bardziej zachwycony. Także Zełenski to, po co poleciał do Waszyngtonu, to uzyskał, krótko mówiąc, i tyle. Że to jest ryzykowne? To jest ryzykowne, ale pewnie doszedł do wniosku, że Iran ma dostatecznie dużo problemów własnych, żeby używać rakiet przeciwko Ukrainie, potem Sybicha przeprosił i pewnie tam jakiś kanał dyplomatyczny jest otwarty przez stronę trzecią, żeby się dogadać, prawda, na odszkodowanie pewnie dla rodzin marynarzy plus coś tam, tak? Więc czy nie sądzi pan, że Trump dobił deal z Zełenskim, że ten będzie atakował żeglugę na Morzu Kaspijskim w zamian za patrioty i inne wsparcie? No, Ukraina jest za słaba cały czas, żeby być kondotierem w tej wojnie. Tak? Gdyby wojna w Rosji się zakończyła, to ja bym tego nie wykluczał. Natomiast w tej chwili nie. No. To wszystko, co wystrzeliwuje na Morze Kaspijskie, szczególnie jeżeli będą to irańskie na przykład porty, bo jeżeli rosyjskie, no to Ukraina to może robić tak czy inaczej. Jeszcze konfliktowanie się w ten sposób z Iranem, jednak trzeba pamiętać, że Iran ma długą pamięć i długie ręce. No, SBU nie jest jedyną taką służbą, jest również IRGC Quds. I może być tak, że szczególnie może być tak, że jeżeli Ukraina ma gdzieś jakieś statki, które pływają poza Morzem Czarnym, gdzieś na przykład pływające po morzach i oceanach świata, to tam gdzieś się nagle może okazać, że jacyś straszni piraci napadną na taki statek i na przykład odeszlą na drogę do Jerozolimy kilkunastu czy kilkudziesięciu ukraińskich marynarzy. Więc no to takie ryzyka trzeba brać, jeżeli się rozpoczyna wojnę, właśnie tego typu, taką wojnę właśnie podjazdowo-partyzancko-piracką. Więc ja nie sądzę, żeby Ukraina na to poszła. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie oni, najważniejszym elementem było właśnie zaprezentowanie się jako strona wygrywająca. No Trump nie lubi robić sobie fotek z ludźmi, którzy przegrywają. Widzieliście państwo, jak ten nie robił sobie, jak widzieliście, jak był Puchar Świata, to robił sobie fotki z Hiszpanami, pomimo tego, że o Hiszpanach mówił jak najgorsze rzeczy jeszcze tydzień wcześniej, a nie robił sobie jakoś fotek z Argentyną, tak? W każdym razie nie pchał się do tego pucharu. Tak na marginesie, jak państwo słyszeliście, jest wpadł na pomysł szef FIFA, żeby sprywatyzować w tym momencie Mistrzostwa Świata, oddać je w jakieś tam 20%, ma być tak oddane firmy bratu Kuchnera, więc już ten poziom korupcji czy jakiegoś nepotyzmu, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, tak? Już widziałem właśnie, że Federacja Europejska powiedziała, piłka nożna nie jest na sprzedaż i no nie jest własnością FIFA, żeby tym handlować. I obawiam się, że nawet jeżeli inne federacje się na to zgodzą, bo tam jest przekupywane są, że dostaną po 20 milionów dolarów, no, dla niektórych federacji to jest więcej niż budżet ich państwa wynosi, więc to tak może być, ale z tego co widziałem, przynajmniej Europejska Federacja jest gotowa iść z Infantino na pełnoskalowy konflikt, tak? Dobra, to już jest inna sprawa. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Czy jest możliwe, że ataki dronów na Arabię Saudyjską z Iraku są tamto krajową prowokacją? Tak, oczywiście. Irak już dwie bazy u siebie przeoczył. Tak, oczywiście, tak, mogą być. W takim przypadku, proszę Państwa, to niestety tutaj nigdy dowodów na to nie będzie. Dowody się rzadko pojawiają. Dowody na tego typu działania pojawiają się, proszę Państwa, zwykle po paru latach, jak jakiś emerytowany generał, który się pokłóci szczególnie z kolegami, którzy mu tam nie dają nic zarabiać, a emerytura jest za mała, ja mówię o tamtym krajowym, nagle publikuje wspomnienia. Ja na przykład o tym, jakie były straty państwa pożnego tam, gdzie chcę. Podczas wojny z Libanem 2006 roku, to tak o tych właśnie płonących merkawach w Litanii, jak to mówiono, to się właśnie dowiedziałem, czytając wspomnienia takiego generała, który tam dowodził. On mówił oczywiście, że tam opowiadał o tysiącu problemów, które mu politycy sprawiali, o tym właśnie, że też żołnierze byli niewyszkoleni całkowicie do tego typu wojny, bo szkolono ich do wojny takie jak w latach 70., czyli wielkie zagony pancerne naprzeciwko siebie. A tu się okazało, że mają całą masę różnych jabollachów pochowanych w różnych dziurach, ale każdy z nich ma po jednej dobrej rakiecie przeciwpancernej, które były dosyć skuteczne wtedy, jak się okazało. I tak dalej, i tak dalej. Ale to dopiero żeśmy się dowiedzieli, no nie wiem, po 10 latach facet to dopiero opublikował. A wcześniej no to były różne tam opowieści o tym, jak to wszystko szło znakomicie. I tak samo będziemy mieli niestety z tego typu prowokacjami, dopóki ktoś tam właśnie, jakiś generał nie będzie chciał wspomnień opublikować, to się tego nie dowiemy. Na szczęście tam jest a, dużo generałów, bo pół kraju, i b, mają duże parcie na publikowanie swoich wspomnień. Panie doktorze, jaki think tanki oraz agencje prasowe poleca pan do regularnego czytania osobie zajmującej się cyber security? Cyber security, ja co prawda znam się trochę na tym, ale nie śledzę, także nie odpowiem. kto w tej chwili jest jakimś takim guru od cyber security. To sorry, to zapytamy się koleżanka, jak będzie spotkania pod Baobabem, to proszę powrócić z pytaniem, zapytamy się koleżankę Piasecką, bo ona ma to właśnie całkiem nieźle rozpracowane, przynajmniej powie, kogo warto rzeczywiście czytać. Bo tam na Uniwersytecie Civitas tam jest jakaś taka odnoga właśnie zajmująca się kwestią właśnie tego bezpieczeństwa informatycznego i R&D. Przynajmniej w warstwie oczywiście naukowej. Dobrze, teraz tak, kolejne pytanie. Co by się stało w krajach roponośnych, gdyby wynaleziono alternatywne, tanie i powszechnie dostępne paliwo? Czyli krótko mówiąc, gdyby zniknęły, bo to jest cały czas to samo pytanie o to, co by się stało, gdyby zniknęły nam dochody z ropy naftowej. Tyle tylko, że teraz, że nie na całym świecie, tylko w tamtych krajach. No więc ja, proszę Państwa, przypomnę Państwu z czego, bo to jest tak, że Arabia Saudyjska na przykład pomiędzy rokiem 38 a mniej więcej 50, do 50, a nawet niektórzy twierdzą, że nawet do 60 lat późnych, była państwem biednym lub też mało zamożnym. Dopiero później się okazało, że można na ropie naftowej zarabiać. Jak mieliśmy kryzys naftowy, to był ten wielki boom. Natomiast czym się zajmowano wcześniej w tych krajach? Więc tak, dominującym znaczeniem w produkcji i utrzymaniu ludności było rolnictwo i pasterstwo, między innymi wielbłądy. Na drugim miejscu, przynajmniej w Arabii Saudyjskiej, były pielgrzymki i związane z nimi usługi. Na trzecim były handel, transport i cła, głównie pobieranie haraczy za tranzyty przez terytorium, ale nie tylko. Potem mieliśmy rzemiosło i lokalne usługi, małe znaczenie akurat w Arabii Saudyjskiej, w innych krajach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bardziej, czy w Katarze, to było rybołówstwo i perły. Tam są bardzo fajne perły w zatoce. No to będą przepiękne te perły. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Damaszku, mam nadzieję, że ten sklep jeszcze funkcjonuje, to naprzeciwko dosłownie bramy do meczetu Umajadów jest super sklep z perłami. Powiem Państwu, że jak ja tam kiedyś byłem, a naprawdę przepiękne te perły właśnie stamtąd sprowadzane, bardzo tanie, ale co fajniejsze, jak się wchodzi, no to tam ten pan, który był właścicielem, nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje tam, jak się człowiek obracał, to nagle widział taką wielką polską flagę, prawda, bo się okazało, że facet, który tam jest szefem, właścicielem tego sklepu z perłami, był przez lata tłumaczem polsko-kanadyjskiego tego tam batalionu gdzieś funkcjonującego na wzgórzach, które są oczywiście własnością państwa położnego tam, gdzie chce, od zawsze, więc niesłusznie tam przebywający. I on tam właśnie przez lata tam właśnie był, w tym batalionie z Polakami, właśnie tam wisiało cała tam, wiecie Państwo, takie ryngrafy, które ci proporczyki, które nasze tam siły zbrojne produkują w ilości większej niż amunicja, wszystko u niego tam wisiało. A przechodząc do tego, że bardzo fajne perły. To tak na marginesie, jakby ktoś był, to proszę też dać znać, czy to dalej jest, nie ma i tak dalej. Dobra, to jeszcze, więc krótko mówiąc, rybołówstwo i perły, no i oczywiście też administracja państwowa też generowała dochody, ale to głównie właśnie chodziło o różne opłaty pielgrzymkowe, które się wtedy wnosiło. Dobrze, proszę Państwa, to jest w ten sposób, wyczerpałem to, co Państwo zapytaliście się mnie pod tymi postami. Jeżeli ktoś się pytał w ostatniej chwili, to już nie zdążyłem tego przeczytać. Przechodzimy teraz do tak zwanego czatu normalnego. Widzę, że jest nas prawie 4000. Było nas w ogóle 4000, tak przy okazji zapytam się, czy 3973. Więc patrzę się teraz, co tutaj jest z pytań. Państwa powstają i upadają. Proszę opowiedzieć o możliwym scenariuszu zniknięcia państwa położnego pomiędzy wodą słodką a słoną. To tylko rozważania teoretyczne, ale może jakieś przykłady historyczne. Znaczy, proszę Państwa, no jest to, wystarczy na pewno to, co może się wydarzyć, co byłoby bardzo dużym zagrożeniem. Po pierwsze, to jest to, co się wydarza w tej chwili. Koncepcja Jahunatana i jego wesołej gromadki polega na tym, oni uważają, że należy wobec każdego państwa regionu i każdego, kto się na nich krzywo spojrzy, powinno się zastosować przykład grozy. Taki starotestamentowy, tak? Czyli krótko mówiąc, u nas jeden tam złamał paznokcie, to my im złamiemy, prawda, 10 tysięcy plus wszystko inne. I oni uważają, że to jest w tym momencie, przywróci się jak gdyby naruszony przez 7 października ten paradygmat odstraszania, tak, że kto nas zaatakuje, to my jego zaatakujemy po 10 razy. No tak, tyle tylko, że to w tym regionie zdaje się może niespecjalnie działać i krytycy tego podejścia, ja zresztą czasami ich cytuję, nawet podaję dalej niektórych z tych naukowców, którzy tam są, politologów, z tamtego kraju, oni twierdzą, że to ma skutek odwrotny. Że w ten sposób hoduje się nie jedno, ale kilkanaście państw, z którym ludność, która przecież może też obalić lokalnych władców, bo to już tak bywało, w którym ludność po prostu jest wychowana w kulcie nienawiści do tamtego kraju. A w związku z tym prędzej czy później te kraje będą próbowały się odwinąć, a być może niektóre z nich będą się w stanie odwinąć skutecznie. Dlatego na przykład tak gigantycznym zagrożeniem jest na przykład broń atomowa w Pakistanie, czy potencjalnie broń atomowa w Iranie, czy nawet taki program jądrowy w Arabii Saudyjskiej. Bo tamten kraj nie ma głębi strategicznej. Co z tego, że on może odpowiedzieć uderzeniem atomowym, jak na przykład ktoś mu zrzuci 4-5 tak zwanych brudnych bomb na głowę? No i co? I gdzie oni tam, przepraszam, będą w tym momencie mieszkać? No to jest odpowiednik mieszkania 100 metrów od reaktora w Czernobylu. To nie jest dobra oferta wakacyjna. W związku z tym to oznacza ruinę kraju, ruinę gospodarki, ucieczkę znacznej części ludności, która nie chciałaby pod takim zagrożeniem żyć. Więc to jest jak gdyby ten scenariusz, który niektórzy specjaliści stamtąd twierdzą, że jest dzięki Jahu Natanowi i jego wesołej gromadce bliski do spełnienia. Poza tym nie wiemy, jak będzie się kształtowało dalszy opór wobec pewnego naruszania już jawnego suwerenności, jak się będzie kształtowała polityka w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że sami Rzymianie tam mieszkający ewidentnie buntują się przeciwko temu, że rząd ich, bez względu na to, czy demokratyczny, czy republikański, podporządkowuje się no właśnie takiemu łachapiachu, tak? I jego gromadce. Trzeba pamiętać, że tamtejsi Rzymianie są w dużej mierze, może nie w przemarzającej, ale na pewno w dużej mierze liberalno-demokratyczni, czyli są bardziej za demokratami niż za republikanami. Dobrze, teraz, przepraszam za spóźnienie, jak zawsze serdecznie pozdrawiam wszystkich z Watford w UK. Ok, teraz tak, więc tak to mniej więcej wygląda. I to są te dwa, więc drugi scenariusz jest taki, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie może się trafić taki rząd, który dojdzie do... Wiecie Państwo, to jest trochę tak jak przy każdej przesadzie w Unii Europejskiej, że sobie pozwolę nawiązać do polityki migracyjnej, że w pewnym momencie ludzie zaczynają głosować na partie, na które normalnie by nie zagłosowali, tylko i wyłącznie dlatego, że one obiecują, że rozwiążą problem z migrantami. I ludzie coraz mniej zwracają uwagę na wszystkie inne aspekty, a coraz bardziej na ten. No więc w Stanach Zjednoczonych zaczyna się pojawiać pewien trend, który jest obserwowalny w badaniach, gdzie w każdym kolejnym badaniu ta sympatia do kraju położonego tam, gdzie chce, topnieje gwałtownie. I w pewnym momencie, tak jak już u demokratów jest tak, że u demokratów modne stało się mówienie, że nie przyjmuje kasy z AIPAC-u na przykład, tak? To się pojawia, zresztą tam panika jest tej partii demokratycznej, bo tam się ta komuna lokalna, prawda, czyli ci demokratyczni socjaliści, jak oni się nazywają, no tam w jakąś totalną panikę wzbudzają. Ale dlaczego? To nie dlatego, że nagle wyborcy stali się jakimiś właśnie maoistami czy coś takiego, tylko dlatego, że mają po prostu dosyć hipokryzji i nie adresowania potrzeb elektoratu przez elity partii demokratycznej, więc wybierają każdego, kto mówi, że to zmieni. Tak? Oni nie zmienili poglądów, oni poglądy mają takie same, po prostu mają dosyć tego, że tamci obiecują, że coś zmienią, a nie zmienią, więc biorą takich, którzy wyglądają na zmieniaczy, o tak bym powiedział. No dobrze, więc w takiej sytuacji może dojść do zmiany relacji między państwem amerykańskim i państwem położonym tam, gdzie chce. W jaki sposób? No właśnie w taki, że może być chociażby ostentacyjny, tak jak zresztą kiedyś było, tak jak na przykład za Obamy, zdjęcie czapki, wetowania wszystkiego, co mogłoby tylko i wyłącznie nie spodobać się przez sekundę w ONZ-cie ambasadorowi tamtego kraju. Tak raz, dwa razy Rada Bezpieczeństwa by na przykład wprowadziła sankcje i nagle by się okazało, że państwo położone tam, gdzie chce, nie ma żadnych przyjaciół już w tym momencie w ONZ-cie. A ONZ może nakładać sankcje globalne, nie lokalne, tylko takie, które obowiązują wszystkie kraje. To tak przy okazji, więc tego typu scenariusze stają się coraz bardziej prawdopodobne, chociaż no też trzeba pamiętać, że tamten kraj robi wszystko, żeby przy pomocy właśnie tej siły, głównie zresztą amerykańskiej, żeby temu przeciwdziałać czynnie. Proszę pytanie, Bazarek, proszę przeczytać pytanie na super chat. A, już widzę, proszę bardzo. Dlaczego inne kraje nie nałożą sankcji na Stany i na państwo położone tam, gdzie chce, skoro realnie niszczą w tym momencie gospodarkę? No to wynika z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że siła gospodarki amerykańskiej oraz dominująca rola dolara na świecie powoduje, że próba nałożenia, no państwa niby nakładają, prawda, cła wzajemne, ale żeby się bić gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi, trzeba być takimi Chinami. Trzeba mieć potężną gospodarkę oraz na przykład właśnie takie metale ziem rzadkich, których jak się wstrzyma ich eksport, to Amerykanie powrócą do, powiedzmy, lat 70., jeśli chodzi o technologie niektóre. Bo w innym przypadku Chiny by też oczywiście przegrały taką wojnę handlową prawdopodobnie, więc to jest jedna z przyczyn. W związku z tym żaden kraj, a Unia Europejska też ma dostateczną siłę, przynajmniej teoretycznie gospodarczą, no ale jak to ładnie ktoś powiedział, no rządzą nią ludzie, którzy są odważni wobec słabych, tak, no, ale nie są odważni wobec silnych, absolutnie. W związku z tym, pomimo tego, że Unia Europejska ma naprawdę potężne narzędzia i głęboka wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wbrew pozorom dużo bardziej uderzyłaby Stany Zjednoczone niż Unię, no ale to jest coś, na co czego nie chcą zaryzykować włodarze Unii. No, trzeba pamiętać, że na różne zaawansowane produkty amerykańskie, zaawansowane technologicznie, oni tego nie skompensują, tego sprzedażą w krajach, powiedzmy, rozwijających się. Na niektóre towary popyt jest w bogatych społeczeństwach Europy Zachodniej i teraz oczywiście przemysł samochodowy, głównie niemiecki i francuski, na pewno by, a i francuscy producenci wina i serów pewnie by ucierpieli mocno, ale z drugiej strony tam by ucierpiały firmy technologiczne, które stanowią trzon rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Jak nie są w stanie w dziedzinie przemysłu ciężkiego i innego rywalizować z Chinami, tak tutaj to by im tylko zostało jako ten motor rozwoju. Więc krótko mówiąc, jest taka możliwość, ale tak, potrzebna byłaby bardzo silna wola, to jedna rzecz, której w Unii Europejskiej nie ma. No poza Unią Europejską to tylko Chiny mogą takie wyzwania rzucać. Każdy inny kraj, który zaryzykuje coś takiego, no kończy jak Iran, prawda, albo jak Wenezuela. Nie ma raczej szansy na to, żeby się to zmieniło, tak? Dobrze, teraz, znaczy są za słabe po prostu, żeby coś takiego zrobić. Dobra, teraz złoty najlepiej. Boty jakie ma? Nie mam. O Krzysztofie jakimś tam nie mam. Ja w ogóle, proszę mnie nie pytać cały czas, właśnie moim zdaniem powinniśmy zmienić kolor czerwony na fladze, ja bym na pomarańczowy. O, wtedy to by było rzeczywiście. Dobrze, teraz tak, pytanie. Państwo położą tam, gdzie chce, przetrwało strzelanie USS Liberty bez szwanku, bez śledztwa, więc o czym my tu mówimy? No właśnie dokładnie. Czy to się, proszę państwa, zmienia. Trzeba pamiętać, że jednak w pewnym momencie to są jednak państwa demokratyczne. I pomimo tego, że demokracją się coraz łatwiej manipuluje dzięki chociażby właśnie różnym AI-om, czy profilowaniu takim, jak kiedyś zrobiło po raz pierwszy Cambridge Analytica przy kampaniach wyborczych, a i różnym sprytnym sztuczkom, to tak czy inaczej w pewnym momencie ta zmiana demokratyczna, tak jak można było zakończyć wojnę w Wietnamie, tak samo można prawdopodobnie czy odsunąć od władzy Nixona, prawdopodobnie też tego typu przełomy, chociaż nie są trwałe, mogą dotyczyć również tej problematyki. Ale czy tak się stanie? To może być długi marsz, tak, jak mawiają Chińczycy. Pomarańczowym do góry, tak jest, linki do wsparcia to ułatwi bardzo. O, przepraszam, nie, linki do wsparcia są, tyle tylko, że nie tutaj, tylko są pod każdym normalnym odcinkiem, jak Państwo wejdziecie sobie w opis odcinka, są wszystkie możliwe linki do wsparcia, także tam możecie Państwo kliknąć i później dalej idzie, prawda, tam jest Patronite, Buy Me Coffee, Buy Coffee Tu, Suppi i tym podobne. Dobrze, teraz są, tak, w tych odcinkach z 11.30, ja później, to znaczy po tym, jak się skończy audycja, to mogę też przekleić do opisu, ale w tej chwili, no, w czasie audycji tego zrobić nie mogę. Dobrze, zobaczmy jeszcze, przepraszam za spóźnienie, no, chyba już super czatu wszystko przeczytałem, a w każdym razie tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdzę, momencik, muszę tutaj się poprzełączać tymi sprytnymi przełącznikami. Finansowanie przez panów. O, jest. Tak, wydaje mi się, że już wszystko zobaczyłem. Opuszczasz Islamabadu, to już tak. To już wszystko było, tak, z super czatu. Dobrze, patrzymy się na ten czat, z przeproszeniem, normalny, ale tamten nie jest nienormalny, od razu mówię. to kiedy wreszcie reszta państw uzna, że Trump jest i robi wszystkim pod górkę? No wszyscy to wiedzą, to nie jest tak, że tutaj ktokolwiek tego nie wie. Nie wie tego chyba, nie wiedzą chyba tego ze 4 czy 5 państw, bo tyle głosuje razem ze Stanami Zjednoczonymi w ONZ-cie. Natomiast czym innym jest wiedzieć, a czym innym jest, trzeba pamiętać, no, proszę państwa, przywódcy polityczni są odpowiedzialni za to, żeby nagle się nie okazało, że jakiś kraj staje się dla Trumpa drugim Iranem i jest bardzo, bardzo zły, a poza tym może mieć bombę, a poza tym przywódca wygląda bardzo jak Maduro i wysyłamy tam flotę, tak? No to trzeba pamiętać, że państwa muszą się sprytnie wobec takiej nieprzewidywalności i agresji, muszą się po prostu sprytnie plasować, więc to, że wiedzą, to jest jedna rzecz, a druga, czy mogą coś z tym zrobić? No nie, no to jest największe mocarstwo na świecie. Prawdopodobnie nie wiem, czy nie wiem prawdopodobnie, czy to jest tak, że może Chiny byłyby w stanie się postawić, Rosja już prawie na pewno nie, chyba że mówimy o arsenale nuklearnym. A już na pewno, o tak, czy będzie jakiś odcinek edukacyjny o hindutwie i napięciach między islamem a hinduizmem? Tak, bardzo chętnie, chociaż muszę bardzo uważać, bo tutaj znowu to są kwestie, których nie lubi YouTube, ale ja to zrobię w odcinku edukacyjnym. To jest bardzo, bardzo dobry temat, bardzo ciekawy, szczególnie we współczesnych Indiach. Tam jest to doprowadzenie też do wrzenia. Trzeba pamiętać, że no, muzułmanie, prawda, byli postrzegani przez Indie, przez Hindusów kiedyś jako no, ci, którzy dokonali inwazji, abstrahując od tego, że te najpiękniejsze, jeden z najpiękniejszych zabytków, prawda, dynastii Mughal, czyli Mogołów, to są jednak zabytki muzułmańskie, takie jak Taj Mahal. Ale jednak na tym historycznym podziale Modi robi kapitał polityczny, tak? Na polityce historycznej byśmy powiedzieli, w ten sposób, a w związku z tym ten konflikt, to nie jest tak, że ten konflikt jest tłumiony, on jest podtrzymywany, bo on po prostu powoduje duże zjednoczenie, powiedzmy, ludności wokół BJP, prawda, wokół sztandaru Modiego. Są bardzo ciekawe na ten temat analizy krytyczne tych, którzy śmieli krytykować oczywiście Modiego, także chętnie o tym opowiem. To jest, zaraz popatrzmy się, pomarańczowy jest niewiarygodny, to może regulować ceny ropy, dobra. Indie to stan umysłu. Indie zamieniające się w drugą Rosję powoli. Nie, w ogóle to nie. Tutaj państwo piszecie, że Indie zamieniające się w drugą Rosję powoli. Trzeba pamiętać, że Indie mają z Rosją niezwykle długie związki. To jest prawie niemożliwe wyrugowanie z umysłowości polityków indyjskich tej miłości do Rosji. Po pierwsze, mają daleko, więc nie graniczą, więc tym, wiecie państwo, to tak się zawsze kocha te państwa, które są daleko, bo im bliżej, tym zawsze jest coraz gorzej. No, ale jest również no, ten incydent z czasów wojny o niepodległość Bangladeszu, tak naprawdę likwidacji Pakistanu Wschodniego. Legenda bardziej niż chyba rzeczywistość, że Rosja wtedy, czy Związek Radziecki wtedy wysłał okręty i wypłoszył Amerykanów, którzy chcieli dokonać inwazji czy ostrzału z morza, że Rosjanie wtedy wysłali flotę. No, Stany Zjednoczone obawiały się wybuchu III wojny światowej i się po prostu wycofały, a tam flota radziecka płynęła dzielnie. To jest coś, co tam, co prawda ja czytałem, że jest podważane przez historyków, ale to jest elementem właśnie tego mitu, że za każdym razem, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to będą wracali właśnie do tego. Ja o tym opowiadam dlatego, bo jeszcze w czasach Bidena, wtedy kiedy właśnie Biden miał taki pomysł nagle, znaczy tam on to pewnie nie wiedział o co chodzi, ale ktoś tam w jego otoczeniu miał taki wielki pomysł, żeby właśnie tutaj z Indiami zrobić taki wielki deal, zresztą później Trump to powtarzał. No i wtedy właśnie robiono takie analizy, jak tu by odciągnąć właśnie Indie od Rosji, bo to jest wielkie wyzwanie. Teraz tak, jakie są relacje między Indiami i Indonezją? O, tutaj jest, to jest na długą opowieść, ale proszę, mam prośbę zadać w piątek, kiedy będzie live wcześniej, ja o tym opowiem, tak? Bo mamy jeszcze tylko 3 minuty, wpuśćmy im Karasie do Gangesu. Taka Indie się zmienią, rozumiem. Teraz tak, czyli propaganda w mediach jest mocno, oj na pewno, tak. Teraz tak, Ukraina i Turcja, jakie są szanse na sojusz? Wbrew pozorom nie są takie małe, natomiast trzeba pamiętać, że Turcja jest państwem Morza Czarnego i jakby to delikatnie powiedzieć, po pierwsze ma roszczenie jedno terytorialne, to znaczy Krym uważa, że powinien być tatarski i wrócić do Tatarów, to jest jedna rzecz. Na ile jest gotowa do bycia sojusznikiem Ukrainy, no to właśnie oglądamy przy okazji tej wojny, tak? Teoretycznie Rosja i Turcja są tradycyjnymi rywalami, toczyli wojny przez ponad 100 lat. w sumie w rezultacie raczej przegrane dla Turcji, chociaż różnie bywało. Natomiast Turcja nie uznała, powiedzmy, żeby zaangażowanie się po stronie Ukrainy takie jawne, otwarte. Znaczy, oczywiście pamiętamy Bajraktary przekazane, więc tutaj tego jest bardzo dużo, ale to nie jest tak, żeby tam się pojawiła jakiś sojusz wręcz antyrosyjski. Tutaj Turcja ewidentnie stara się balansować to. Ona po prostu niespecjalnie wierzy w propagandę zachodnią, zresztą wielokrotnie się na niej sparzyła, w związku z tym wie o tym, że ta wojna się skończy i nagle nie chce zostać jak ten Himmel z tym właśnie konfliktem z Rosją, jak ten Himmel z angielskim. Czyli krótko mówiąc, nie chce być tą, która skonfliktuje się mocno z Rosją, a potem się okaże, że wszyscy, czyli Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy nagle robią super biznes z Rosją i znowu się kochają, a Turcja jest tym złym. Tak więc oni już to, oni bardziej to traktują w kategoriach długoterminowej gry właśnie o pewną równowagę na Bliskim Wschodzie niż takie właśnie nagłe sojusze. Bardziej, co by to mogło dać w tym momencie Turcji? No, na razie niewiele. A trzeba pamiętać, że z drugiej strony, że Turcja robi wielki biznes z Rosją, po prostu będąc hubem gazowym, gdzie tam się to rosyjski gaz miesza z innymi gazami i w tej postaci trafia do Europy Zachodniej. Lampa była w każdym odcinku, tak właśnie muszę też tutaj, tylko już nie mam za bardzo miejsca na biurku, ale spróbuję coś z tą lampą zrobić, także na następnego obiecuję, będzie lampa. To jest tak, pytanie znowu Whirlwind, to chyba było pytanie w ostatnim naszym spotkaniu. Nie wiem, czy to ktoś kopiuje z poprzedniego. Panie doktorze, przy następnej książce proszę zrobić wersję w koalangu, bo dziwnie się bez tego czyta. Dobra, kolejna wersja będzie w koalangu. Dobrze, jeżeli na super czacie już było ostatnie pytanie, jak zawsze serdecznie pozdrawiam, również pozdrawiam. Pytanie, czy tym atakiem na statek Zeleński chce się przypodobać Trumpowi? No przecież mówiłem o tym. Albo ktoś nie ogląda od początku, albo to jest bot, albo ewentualnie... No właśnie, w każdym razie mamy 3972 oglądających, 1923 lajki, czyli prawie połowa, nawet... No, powinno być trochę więcej. Także proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej sensownych pytań, tak, oficjalna wersja 11 września, teraz zacznijmy, czy jeszcze brakuje pytania, żeby ktoś zapytał się mnie, czy wierzę w lądowanie na Księżycu, czy jednak nie. No właśnie, znowu, czy 11 września jest prawdziwa, czytam to cały czas i nie wiem, która oficjalna, więc to tego nie bardzo. Bardzo interesuje się tematem Birmy, jej wojny domowej. Czy jest szansa na jakieś rozwinięcie w przyszłym materiale? Ja kiedyś opowiadałem bardzo szczegółowo o tym. Jeżeli coś się wydarzy nowego dotyczącego Birmy, czyli coś tam się przemieści w tej wojnie domowej, to wtedy opowiem również o tym całym backgroundzie szczegółowym. No bo inaczej, no to tak bez związku, no to się zamienia wtedy w ten odcinek edukacyjny. I tyle. O właśnie, czy wierzy pan w lądowanie na Księżycu? Tak, notabene wierzy się pisze, jest od słowa wiara, przez R się wymienia. Właśnie. O, teraz już poprawione. Dobra, proszę Państwa, dziękuję Państwu. Aha, jeszcze na koniec spróbuję, jeżeli mi się uda, momencik, bo to jest zupełnie inne okienko. Zobaczmy, proszę bardzo. Na specjalne życzenie prosimy o dromadera, więc jest też dromader. Moderator zadał pytanie, fajnie. Dobrze, widziałem, że się posypią pytania o Księżyc, ale czy lądowanie pana Twardowskiego to jest literatura faktu, proszę Państwa, przecież to było opisywane w polskiej literaturze, więc jakżeby nie mogło nie być, prawda? To w ogóle tutaj nie jest kwestia wiary, prawda, tylko prawdy naukowej. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. To był 37 raz, kiedy karawana idzie live. Ja mam bardzo wielką do Państwa jeszcze na koniec prośbę, ogromną, że jeżeli Państwo macie takie właśnie bardziej merytoryczne pytania, to proszę je zadawać wcześniej, to ja wtedy Państwu trochę też przywołam faktów, dat i tak dalej. No memoria fragilis jest, a nie chcę czegoś omawiać, szczególnie jeżeli nie jestem od tego specjalistą, a specjalizację mam jednak wąską, po łebkach, tak? Także wolałbym to przygotować coś więcej, zresztą tak jak to niektórzy z Państwa zadają pytania, to później odpowiadam w miarę obszernie. Także ogromna prośba o to, żeby przed następnym live'em jest post i tam pod tym postem, żeby przysłać pytania, na pewno na te pytania postaram się odpowiedzieć, albo pytałem na super czacie o Egipt. No, nie widzę tego pytania. Egipt, Nikaragua. Dobry wieczór. Nie. Egipt. think tanki, podpalacze, jakiego mięsa się używa, konflikt groźniejszy, wróżyć tarota. Ale nie widzę tego Egiptu niestety na tym superczacie. Naprawdę nie widzę, sorry. Także okej, proszę Państwa, no jest już godzina 34, także czas już iść do domu. Dobranoc wszystkim Państwu, tym, którzy oczywiście są w takiej strefie czasowej, że dla nich dobranoc, a ci, którzy w innych strefach czasowych, to dzień dobry. I do zobaczenia, proszę Państwa, jutro o godzinie 11.30, czyli o stałej porze. Aha, jutro będzie też dodatek specjalny dla widzów na Patronite i Spotify'u, to ważne, bo jest już gotowy, tylko ja go po prostu dzisiaj nie zdążyłem dograć, bo po prostu miałem za mało czasu. Nie zdążyłbym opublikować odcinka o 11.30 wtedy. Dziękuję bardzo i dobranoc. Mbote.